No ja ostatnio w ogóle wywaliłem krzesła i teraz się nie da tam siedzieć, no chyba, że na stole, ale to jest abstrakcja. Może to ekstremalne podejście, ale faktycznie działa.
No z takimi ludźmi, gdy długo siedzącymi, gapiącymi się w ekran, jest to, że mają najczęściej osłabioną śledzionę. A na pewno po latach to osłabienie przyjdzie.
Co mogą zrobić te wszystkie osoby, które już nas oglądają i już je boli kręgosłup? Ja może zacznę od jednej porady od ciebie, bo mi bardzo zadziałała. Barefootowe buty.
Co najmniej kilka razy dochodziłem do granicy możliwości oddechowej. Czyli tak rozkręcałem organizm i ćwiczenia, że po prostu i musiałem przestać. Jak to dograć? Recepta, którą ja kiedyś zastosowałem, na pewno nie będzie działała na wszystkich, ale może to komuś pomóc jakby ułożyć swoje. To jest przede wszystkim kod, który mamy mentalny w głowie włożony, że jak to będziemy robić, to nie będzie coś tam kolejnego działać. Powiem tak, no kawa o trzeciej powoduje, że nie można spać. Nieprawda. Ja na przykład osobiście fenomenalnie działam w ekstremalnym stresie.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Rolls-Royce'a i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Rolls-Royce'ie.
Ryszard Grzebyk, dyplomowany w Kanadzie osteopata, doktor medycyny naturalnej i chińskiej, specjalizujący się głównie w chorobach chronicznych. Autor serii książek Rak to nie wyrok. Ruszajmy!
Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Rolls-Royce. I dzisiaj po raz drugi w tym programie, a tak naprawdę po raz pierwszy, bo za pierwszym razem był w Ekspercie w Bentleyu, Ryszard Grzebyk, co oznacza, że będziemy rozmawiać o zdrowiu, o tym, jak to zdrowie zachować, o tym, że rak to nie wyrok, jak mówi tytuł jego książek, i o tym, co mamy robić po prostu, żeby cieszyć się życiem. Witam Cię serdecznie.
Witam Cię, Maćku, witam Państwa.
To ja dzisiaj zacznę od tematu, który jest tematem, który dotyczy nas wszystkich, a który wiemy, że ma związek ze zdrowiem, czyli stres. Wiemy przecież, że stres w małych dawkach, ale intensywnych nie jest szkodliwy, tak? Gonił nas kiedyś tygrys i nie było problemu, natomiast wiemy z drugiej strony, że stres mniejszy, ale ciągły. To jest to, co nam otwiera drogę do wszelakich różnych chorób. No i tutaj, jak ktoś pójdzie do lekarza albo do jakiegoś tam pomocnika zdrowotnego jakiegokolwiek, czy dietetyka, no każdy powie, nie stresować się. No tylko tak sobie możemy gadać, no nie stresować się, no i co? Więc ja zapytam w takim razie, to jak się nie stresować? Co zrobić, żeby mieć mniejszy stres, a może mniejszy stres w organizmie? Może to jest tak, że my możemy, nie wiem, intensywnie żyć, działać pod wpływem jakiejś presji, ale nie musi to się przekładać na stres w organizmie, który doowocował jakimiś chorobami.
No już to jest dosyć trudne zagadnienie, bo rzeczywiście takie porady pod tytułem nie stresuj się, no to uważam, że to są porady półgłówka jakiegoś, który daje, no bo co tu można więcej do tego dodać, no nie? No, człowiekowi trzeba wytłumaczyć, jak się ma nie stresować. Rzecz jest w tym, że jeżeli mamy trochę większą jakby świadomość i możemy więcej rzeczy ogarnąć, to stres można wykorzystać nawet silny jako nasz motywator do działania i możemy, no wiąże się to z tym, że przy stresie wytwarza się większej ilości adrenaliny, więc możemy to wykorzystać do bardziej takiego sensownego i bardzo precyzyjnego działania, z tym, że musimy tu ciągle pamiętać o tym, że ciągłe uwalnianie nawet małych ilości adrenaliny powoduje, że osłabiają nam się nadnercza, co nie jest samo w sobie dobre. Ale jeżeli to dobrze kontrolujemy i rozumiemy ten mechanizm, to możemy to, nazwijmy na krótkie odcinki czasowe, świetnie wykorzystywać, co nas to po prostu podkręca. Ja na przykład osobiście fenomenalnie działam w ekstremalnym stresie. Im jest wyższy stres, tym lepiej działam. Bardziej precyzyjne i trafne podejmuję decyzje. Ciężko mi, że tak powiem, w tym momencie jakby, nazwijmy to, wyrzucić z torów, na których działam, ale ja to sobie wytrenowałem. Natomiast faktem jest, że to kosztuje trochę treningu takiego świadomego. Natomiast jak się nie stresować? No przecież taka najbardziej prosta rzecz to jest to, żeby zmienić warunki, które powodują do tego, że ci ten stres się wzmacnia. No nie każdy może sobie pozwolić na rzucenie pracy, prawda? Czy zmianę szefa, no bo szefa na życzenie sobie nie wymienimy w pracy, który nas denerwuje.
Albo pozbycie się małych dzieci.
Albo pozbycie się małych dzieci, tak? No ale tu jest jeszcze pewna opcja, że jeśli się ma dziadków blisko, to można im podrzucić. Tak?
Niech oni się stresują.
Niech oni się stresują. Oni to już spokojnie z dystansem wszystko wezmą. Natomiast zawsze tutaj sugeruję, żeby ludzie zrobili sobie samokontrolę umysłu metodą Silwy, która fenomenalnie uczy jednej takiej, znaczy wiele fajnych rzeczy uczy, ale jedną z nich jest to, że nie możesz zmienić jakby całego świata wokół siebie, ale może zmienić swoje nastawienie w stosunku do świata. Mhm. W związku z tym, jeżeli masz jakiegoś na przykład szefa, pracę, cokolwiek, co cię denerwuje, to po takim kursie świadomie możesz całkowicie zrobić, nazwijmy to, inny dystans do tych sytuacji, które cię mocno denerwują i stresują. Mhm. To jest taka prosta rzecz. Kolejna rzecz, zawsze można pić melisę. Mhm. Tak? Rumianek, dziurawiec, to są proste zioła, które są na wyciągnięcie ręki, które możemy sobie spokojnie fundować. To wszystko fajnie pomaga. Mhm. Kropelki Bacha, fenomenalna terapia. Można iść na zabiegi akupunktury, które cię rozluźnią. Jeśli już człowiek doszedł do takiego stresu, że już naprawdę ma te napięcia w organizmie, techniki osteopatii, techniki akupunktury, techniki klawiterapii, to są wszystko rzeczy manualne, które fenomenalnie potrafią rozluźnić te napięte tkanki, w związku z tym poprawić przepływ krwi, dotlenienie, rozluźnienie tkanki i w końcu mogę głębokiego powietrza nabrać. Mhm. Przepraszam, skończę, bo się jak rozgadam. To by...
bardzo dobrze, no to, bo to tutaj jesteś, żebyś ty mówił. W każdym razie to jest fajne, bo często ludzie tak się obawiają, że no, dobra, za te rzeczy trzeba zapłacić, tak? Trzeba kupić, no dobra, zioła są tanie, ale już jakaś terapia manualna to się płaci, no ale tak naprawdę w sumie jak się nie zapłaci dziś, to chyba się zapłaci za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, nie? Więc
dokładnie.
Więc taki jest efekt. Chciałem cię o tą metodę Sylwy zapytać, bo wiele, znaczy nigdy w tym programie tego tematu nie było, a wiele lat temu się tym interesowałem i ciekawe było to, że na przykład mój kolega poszedł na szkolenie z tego i oni tam sobie skanowali jakoś organizm, ale nie na zasadzie wsadzania kogoś do rezonansu, tylko jakoś, no nie wiem, no mentalnie. I pamiętam, że ogólnie to, co było szokujące, że on powiedział swojemu tam partnerowi do ćwiczenia, że idź sobie zbadaj wątrobę i lewe płuco w oparciu o to skanowanie i gość faktycznie poszedł i się okazało, że ma problem z wątrobą i lewym płucem. I to było dziwne. Ja raczej staram się dosyć przyziemnie patrzeć na życie, ale to było dziwne. A takich case'ów tam było dużo więcej, więc ja ci chciałem zapytać, co można zrobić metodą Sylwy poza tym, żeby się odstresować? Jakie to ma limity, możliwości? Czy powinniśmy się bardziej otworzyć na rzeczy, których jeszcze może naukowcy nie zaklepali, ale może zaklepią?
Wiesz, metoda Sylwy, co to jest tak naprawdę? Facet w którymś momencie do niego doszło, że w każdej praktycznie jakiejś grupie etnicznej występują jakieś, nazwijmy to, techniki podświadome, które ludzie stosują i są efektywne. Mhm. I on poświęcił trochę czasu, żeby to zebrać. Przynajmniej według mojej wiedzy tak to wygląda. Może to jest jakieś inne, ale ja tą wersję znam. Tak? Mhm. I co to się okazuje? Okazuje się, że na przykład jedziesz gdzieś na umówione spotkanie, robisz odpowiednią technikę i jakby rezerwujesz sobie miejsce parkingowe. I to działa. Wielokrotnie to stosowałem. Nie na zasadzie, że wyrzucasz kogoś z parkingu, bo ty przyjeżdżasz, jesteś wielki, nabuzowany i tobie się należy, tylko na zasadzie równowagi, że tak powiem, w naturze i szanowania siebie i wszystkiego wokół siebie. To na tej zasadzie się odbywa, tak? Po prostu prosisz o to miejsce, żeby było, bo ty potrzebujesz jakiegoś tam powodu. I to miejsce okazuje się jest. Możesz się nastawić tak, że możesz się budzić bez budzika. Dokładnie ustawiasz się na godzinę i się budzisz w pełni wyspany, bo co ciekawe, że podczas takiego, przed takim zaprogramowaniem się na obudzenie, gdy już ten program sobie wgramy przed snem, to w cykle snu się świetnie dopasowują do tej godziny i wstajemy po prostu świetnie wypoczęci.
To jest w ogóle super kierunek z tym snem, bo ja obserwuję swój sen bardzo intensywnie ostatnio i widzę wzór, który polega na braku wzoru trochę. W sensie ta klasyczna logika z książek to jest śpi 8 godzin, wiadomo, cykle 1,5 godziny, czyli tam 7,5 albo jak już to 9, ale w sumie to nie 8, 15 i tak dalej, że po alkoholu to będzie do bani sen, jak kawa o 15 to też będzie sen do bani, ale i to często działa, ale widzę, że nie zawsze, że czasem jest tak, że się położę idealnie i tak dalej, wszystko się zgadza, co do minuty wstaje jakiś taki przemęczony lewą nogą, czasem jest tak, że jednak jest ta lampka albo 4 wina wieczorem i śpię 6 godzin, ale wstaję rano z takim powerem, że mógłbym góry przenosić, więc o co w tym chodzi, bo to jest jakby trochę nielogiczne.
No wiesz, tutaj takich różnych domniemań może być sporo, natomiast powiem tak, no kawa o 3 powoduje, że nie można spać. Nieprawda, byłem w Portugalii tam u znajomych, okazuje się, że oni o godzinie 10 wieczorem jedli ciastko i pili kawę. Dla mnie to był szok. I oni spokojnie później kładli się i spać. A ja tego nie dotykałem, bo wiedziałem, że mogę mieć problem, tak? Bo to jest przede wszystkim kod, który mamy mentalny w głowie włożony, że jak to będziemy robić, to nie będzie coś tam kolejnego działać. Przede wszystkim wyczyścić umysł tego typu kodów. Jeśli chodzi o cykle snu, przyjmujemy, że są te cykle, tak jak oni tam zbadali, wszystko fajnie, ale teraz dochodzi do tego jeszcze, że każdy z nas jest inny. Skoro każdy z nas jest inny, to nie możemy przyjąć, że jest jedna definicja do wszystkich, Oczywiście będziemy się w tych cyklach snu poruszać, jeden będzie miał dłuższy, drugie krótszy, ale teraz sytuacja w ciągu dnia, napięcie nerwowe, to co jemy, jak uspokajamy się przed snem, czy gapimy się w niebieskie światło dwie godziny czy trzy przed pójściem spać w komputer, w telewizor, cokolwiek, który pobudza naszą przysadkę mózgową do działania i dla niej to jest sygnał, że to jest poranek i trzeba być aktywnym, a nie, że to jest noc i trzeba i spać.
Uwaga, uwaga, szybkie ogłoszenie. Jeżeli chcecie sobie powtórzyć najważniejsze wnioski z tego dzisiejszego odcinka, pamiętajcie, a może sprawdźcie, dowiedzcie się, że pod tym nagraniem jest PDF do bezpłatnego pobrania, gdzie przygotowaliśmy dla Was kluczowe notatki, kluczowe postawy sukcesu, kluczowe strategie, które możecie sobie wydrukować, powiesić gdzieś na lodówce, powtarzać, ćwiczyć, wdrażać w swoim życiu. Także zerknijcie pod to nagranie i pobierzcie PDF-a.
I wtedy, jak nie włączysz je, te wszystkie cykle, kaskady hormonalnej, począwszy od pierwszego hormonu, no to wówczas, no niestety, ale ten sen będzie zakłócony. Jak to dograć? Recepta, którą ja kiedyś zastosowałem, na pewno nie będzie działała na wszystkich, ale może to komuś pomóc, jakby ułożyć swoje coś. Ja miałem jedną zasadę, jak byłem dużo młodszy jeszcze, 3 razy w tygodniu intensywny trening po 2 godziny sztuki walki. 0 problemu ze snem, w ciągu dnia fizyczna praca. Człowiek, gdy fizycznie pracuje, się dotleni. Problem zaczyna się kiedy? Teraz na przykład od kilkunastu już lat, no tak się złożyło, że z prowadzeniem tej szkoły no już nie mam nawet czasu na pracę fizyczną, którą no po prostu bardzo lubię. Jakieś rąbanie drzewa, kopanie jakiegoś tam rowu koło domu, to jest fascynacja, tak? Bo lubię się po prostu mocno wypocić, nie na siłowni, bo to mnie zawsze denerwowało, ale przy takiej normalnej, potrzebnej pracy. I teraz zauważyłem, że sen mi się też zaczyna trochę wykrzaczać, bo po prostu widzę, że brakuje mi wysiłku fizycznego. No to wiesz, tu każdy musi do siebie troszeczkę dobrać. Tu nie ma jakby jednej super reguły, ale w tym, jeśli masz takie jakieś czasem jakby nie dokładnie poukładane te cykle, to myślę, że wysiłek fizyczny to numer 1, numer 2 właśnie zrobić sobie tą silwę przez jakiś czas. Systematycznie ją robić, żeby organizm spadł w rytm. Teraz taka może podpowiedź dla ludzi, którzy wstają rano i nie mają energii, muszą zrazu jedną, dwie kawy, żeby w ogóle trochę podnieść. To jest ewentualnie zablokowany system nerwowy parasympatyczny, czyli meridian na tym paluszku. I jeżeli się go odpowiednio ureguluje, to wówczas sen no wraca. Tylko kto to ureguluje? No, techniką stołu akupunktury, którą w Polsce tylko ja znam, ewentualnie może ktoś, jak jest naprawdę bardzo dobry z akupunktury, potrafi to zrobić. No więc to nie ma tutaj specjalnego pola do popisu do tego, żeby ktoś, można nawet powiedzieć, że idź tam i tam on ci ten system nerwowy fajnie, szybko ureguluje. No ale już wiedząc o tym wysiłku fizycznym, wiedząc chociażby o tym silwie, to już można sobie naprawdę pomóc.
To jeszcze, bo tutaj się pojawiły ćwiczenia fizyczne i ja też to widzę, że jak się zmęczę w dany dzień, to zasypia się znacznie łatwiej. Jednocześnie tam WHO doradza tam 2,5 godziny aktywności fizycznej tygodniowo. Ja osobiście przynajmniej po sobie widzę, że to jest za mało, to raz, a dwa, po sobie również widzę, że musi tam być element takiego nacisku, w sensie, że musi tętno naprawdę skoczyć, żeby to było dobre, bo często się też mówi, ja przez jakiś czas też w to jakby wierzyłem i testowałem, ale to właśnie słabo działało, że no chodzić, jasne, lepiej chodzić niż nie chodzić, ale dla mnie przynajmniej to było za mało, że no i zrobiłem 15 tysięcy kroków, ale jednak jak przebiegłem 7,5, to się czułem 3 razy lepiej niż po 15 przechodzonych, więc czy to faktycznie tak jest, że jednak musimy to tętno podbić tak porządnie, choćby na moment, żeby...
Moim zdaniem tak, jak ćwiczyłem wiele lat sztuki walki, to najlepiej się czułem po treningach, przy których co najmniej kilka razy dochodziłem do granicy możliwości oddechowej. Czyli tak rozkręcałem organizm ćwiczenia, że po prostu i musiałem przestać, bo każdy następny ruch by prawdopodobnie spowodował omdlenie. I to mi pozwoliło wyrobić sobie przede wszystkim potężną pojemność płuc, to jest numer 1, całkiem dobrą kondycję. Ale też powiedzmy taką odporność mentalną na zasadzie, że jak się coś właśnie w stresie dzieje, to ja od razu się nie przykuczam, nie mogę oddychać, tak ja swobodnie oddycham, bo ten stres wielokrotnie przerobiłem. To był jeden z elementów, które mi to pozwoliło do tego dojść, nie? Tak ja to widzę. Czy mam rację? Nie wiem.
Okej. Jesteś między innymi dyplomowanym osteopatą. zdarzyło mi się kilka razy korzystać z tego typu usług i zawsze to było mega pomocne. W dzisiejszych czasach, z uwagi na przyklejenie do ekranów, zwłaszcza tych małych, gdzie zawsze patrzymy na nie tak, to różne rzeczy nam się dzieją z kręgosłupami. To się okazuje, wpływa na wszystko, nawet na rzeczy, których nie wiedziałem, że na nie wpływa, jak krążenie na przykład i różne inne rzeczy. Nawet spotkałem człowieka, któremu na badaniach wyszło, że przez to, że on za często patrzy w dół, to mu się naciska jakaś żyłka gdzieś pod obojczykiem, która za 40 lat może spowodować wylew, przez to, że ona będzie niedrożna. No jakieś straszne rzeczy, a jednocześnie których jesteśmy bardzo nieświadomi. Więc teraz pytanie, co możemy zrobić, co mogą zrobić te wszystkie osoby, które już nas oglądają i już je boli kręgosłup? Ja może zacznę od jednej porady od siebie, bo mi bardzo zadziałała. Barefootowe buty. Buty bez podeszwy, tak jakby. Zazwyczaj są niestety brzydkie, ale bywają wyjątki. Ja korzystam z niemieckiej chyba firmy Field Grounds i one są w miarę znośne, jeżeli chodzi o wygląd, nie są tak tragiczne jak większość. Natomiast kosmiczna zmiana jest to, jeżeli chodzi o postawę i tak dalej. Natomiast chciałem zapytać o twoje porady. Co byś radził takim osobom? Poza znowu tym, co jest w sumie nierealne, no nie używajcie telefonu, bo wiadomo, że z tym nic w sumie nie zrobimy.
No problem z takimi ludźmi, gdy długo siedzącymi, gapiącymi się w ekran, jest to, że mają najczęściej osłabioną śledzionę. A na pewno po latach to osłabienie przyjdzie. Mhm. Przynajmniej u zdecydowanej większości.
To tylko przerwę, bo od kręgosłupa, od patrzenia w dół, czy od tego, że siedzą po prostu? Czy...
Generalnie od tego, że siedzą, dlatego, że to już badania kliniczne to potwierdziły, że ileś tam godzin siedzenia w ciągu dnia bardzo drastycznie osłabia nam nasze prace nerek i nadnerczy. Mhm. Nerki z kolei dają energetykę do śledziony. Więc jeżeli teraz mamy osłabione nadnercza, które już nie dają pełnej energetyki do śledziony i teraz mamy cały czas zaangażowaną śledzionę w różne, powiedzmy, typy rozwiązywanych zagadnień, gdzie to wymaga często gęsto i martwienia się i przeżywania, jak to zrobić, żeby to było dobrze, mhm. tak, bo wiesz, no, ciężko się emocjonalnie oddzielić od pracy, którą człowiek robi, mhm. tak? Chyba, że ktoś jest totalny, nazwijmy to elewator, no to w tym momencie mu tam nic nie przeszkadza. Ale taki normalny człowiek się angażuje w to, co robi. Jak się angażuje, to przeżywa. To najczęściej uderza na śledzionę, więc w tym momencie ta śledziona dostaje jakby z dwóch stron. Mhm. I teraz, jeśli ta śledziona po kilku latach takiej pracy, takiego siedzenia, takiego nieruszania się, to jest najgorsze, nieruszania się, zaczyna być osłabiona, to człowiek wewnętrznie ma wstręt i głęboką niechęć do wykonywania jakiegokolwiek wysiłku fizycznego, który dla niego jest notabene najlepszym rozwiązaniem. Mhm. I co wtedy w tym momencie zrobić? No wtedy trzeba zrobić właśnie te spacery, które nie doprowadzają cię do tego momentu prawie że bezdechu, do bardzo wysokiego tętna, żeby to powolutku rozkręcić i na tyle, na ile się może, tego się nie zrobi w ciągu tygodnia czy dwóch, tu trzeba więcej czasu troszeczkę sobie na to przeznaczyć, to są już miesiące. I dojść do tego, że dobra, robiłem spacery, a teraz jeszcze zrobię sobie tam 10 żabek na przykład. Dobrze? Teraz są jakieś poręcze w parku, gdzie spaceruję, to jeszcze się podniosę raz, dwa na poręcze. Nie więcej, żebym się nie zmęczył, bo człowiek wewnętrznie ma wstręt do tego, ale trzeba się świadomie przemóc. I co się okazuje? Że jeśli się człowiek przemoże, to w tym momencie dochodzi, w którymś momencie do takiego momentu, że mu ten spacer nie przeszkadza, czy te kilka razy podniesie się na poręcze. I wtedy zamiast dwóch zaczyna robić 3, 4, 8, 15 razy. I wtedy to zaczyna wszystko znowu dobrze krążyć. Odbudowuje się ten mechanizm. No tak to działa.
Super. No ja ostatnio w ogóle wywaliłem, najpierw w biurze wywaliłem kanapę, bo z jakiegoś powodu tam była i to było zawsze jakieś takie ryzyko, że niby, ja nie będę siadać na kanapie, jak jestem w pracy, no nie, ale jak był jednak taki gorszy dzień.
No po co siadać, jak się dalej położyć,
no. No właśnie. To czasem się tak człowiek skusił, no ale potem był drugi problem, że jeszcze były krzesła, więc ostatnio wywaliśmy krzesła i teraz się nie da tam siedzieć, no chyba, że na stole, ale to jest abstrakcja, więc może to ekstremalne podejście, ale faktycznie działa, od tego czasu nie siedzę, no. Bo jak już bardzo jestem zmęczony, to sobie siądę na podłodze, ale to też się nie da tak siedzieć w nieskończoność, żeby
czyli
tam
pracujecie na stojąco?
Tak, na stojąco, na chodząco tak naprawdę, bo już mam bieżnię przy komputerze, także komputer przyczepiony do ściany, pod nim bieżnia.
To kup sobie jeszcze ciężki komputer i go tam
tak, jeszcze odważniki na nogi. No i o dziwo się okazuje, że można się przyzwyczaić. Oczywiście jakbym pracował tak po 12, no to pewnie by się nie można było przyzwyczaić, ale tak kilka godzin już po latach praktyki to na luzie, więc faktycznie no są jakoś te rozwiązania, ale też widzę, że a propos tego kręgosłupa, że faktycznie, no bo to jest problem laptopów, że one albo są dostosowane do rąk, albo do głowy. No nie da się to i to, bo musiałyby tak wyglądać, gigantyczne być, więc...
Ale zawsze laptop możesz podnieść do góry.
Można, ale wtedy znowu...
Nie, ja całe życie pracuję na laptopie i to 13 na dodatek. O, ostatnio dopiero sobie kupiłem, wiesz, większy ekran, bo już mnie znudziło, ale miałem specjalną taką, chyba tej wysokości, taką paczkę, normalny karton, nie? Położyłem sobie laptop na tym, żeby było na wysokości normalnie, jak patrzę, nie tak, tylko normalnie jak siedzę prosto przede mną. Kupiłem sobie klawiaturę, myszkę i sobie pracuję. Na laptopie można pracować.
Aha, bo klawiaturę masz osobną, tak osobną, dodatkową. To ma sens.
A to, jeśli mogę się wtrącić z mojego punktu widzenia, tak? To, co powiedziałeś, że wszystko wyrzuciłeś, to ja bym nie chciał u ciebie pracować.
Znaczy nie, to ja ze swojego tam, gdzie ja pracuję, to mam takie ekstremalne warunki, ale nie, ludziom takich zasad nie wprowadzamy.
Bo też to jest fajne, na przykład jak, no wiadomo, że większość pewnie, przynajmniej w wielu firmach dzisiaj to się pracuje tam na siedząco przy biurku, ale jeśli ktoś naprawdę chciałby zadbać o zdrowie pracowników, to powinien kupić biurko zmieniające tak, wysokość i wytłumaczyć pracownikom dlaczego. Dlatego, że jak będzie siedział cały dzień, to będzie po prostu dętka z niego. Chodzi o to, żeby on posiedział sobie, odpoczął godzinę na siedząco, następnie podniósł biurko z komputerem i znowu sobie pracował na stojąco, w tym momencie lekkie tam, wiesz, ruszanie się na biodrach, nogach i tak dalej. Znowu się zmęczy za godzinę, półtorej czy dwie, znowu sobie na godzinę usiądzie. I w tym momencie ma bardzo tak niemęcząco wprowadzoną aktywność podczas pracy.
No tak.
I to zdrowie może sobie rzeczywiście wtedy dużo dłużej utrzymać.
Dobrze by było, żeby to było, jeżeli są już, wydaje mi się, że są już chyba takie biurka, które same mają jakieś swoje liczniki, bo znając życie, jak to będzie manualne, no to człowiek stwierdzi, a dobra, tak się miło siedzi, po co ja to będę teraz dźwigać?
3 lata temu szukam takiego biurka, w Polsce nie znalazłem. Może już teraz jest, to chętnie sam bym go kupił.
Kto wie, może jakiś przedsiębiorca nas ogląda, kto wyczuje żyłkę tutaj potencjalną, bo
oj, faktycznie... ja tylko 10% od pomysłu biorę.
Dobra, no to jest też ciekawy kierunek. Przy tym kręgosłupie, no dla mnie rozwiązaniem zamiast akurat klawiatura, to był z kolei monitor do laptopa, więc monitor jest wysoko, klawiatura jest nisko i też jest spoko, także fajnie, że są już te rozwiązania, rzeczywiście ludzie są coraz bardziej świadomi, więc widać, że coś się dzieje i jest takie pospolite ruszenie, można powiedzieć. A propos tego pospolitego ruszenia, bo wspomnieliśmy metodę Silwy, czyli coś, co nauka, pewnie taki naukowiec w kitlu by powiedział, nie, tu tam nie można i tak dalej. Jest wiele takich rzeczy, no choćby terapie ziołowe, które dopiero wracają tak naprawdę na salony, można powiedzieć, chociaż tylko pozornie, bo przecież składnikiem wielu leków, które są dzisiaj w aptece, są zioła, tylko o tym się tak zbyt głośno nie mówi. I to prawdopodobnie te zioła to są te 90% efektu dają w tym wszystkim, a reszta jest tylko po to, żeby opatentować coś.
Dokładnie.
No i jest taki case, że w 2015 roku pani z Chin dostała Nagrodę Nobla za substancję artemizyna, to się nazywa. Nobel, ta substancja pomaga leczyć malarię, różne inne straszne rzeczy pomaga leczyć, a tak naprawdę to mimo tego Nobla teraz, no, nowożytność i tak dalej, to jest substancja używana przez Chińczyków od tysięcy lat. To jest coś, co oni mają w ziołach i stosują i piją na parę i tak dalej, więc nic nowego. I ja tym przy długim wstępem piję do tego, czy ty widzisz takie rzeczy właśnie, które my stosuje, albo może właśnie nie stosujemy już, a powinniśmy wrócić jak najszybciej, bo często jak się spojrzy gdzieś na wsiach, na wschodzie na przykład Polski, tam na jakieś zakażenie się stosuje jakieś napary, wywary i tak dalej i nagle się okazuje, że ludzie w jeden dzień sobie zatoki leczą albo różne inne rzeczy, tak jak Polacy, że tak powiem, ci, którzy chodzą do apteki, to mówią, że przeziębienie trwa albo 7 dni, albo tydzień, a Polacy ze wschodnich wsi od razu coś robią i jutro są zdrowi, a wcale nie idą do apteki, więc ciekawi mnie, co mógłbyś nam polecić z takich jakichś substancji, które no nie są, nie da się może ich opatentować, a może rosną w lesie, a może da się po prostu kupić w markecie albo na Allegro, a nie kupujemy, bo nie wiemy, że to jest takie dobre, bo nikt tego specjalnie nie reklamuje, bo nie ma na tym milionów.
No tego jest całe mnóstwo. No.
Jeszcze tylko dodam, poza witaminami, bo to już jakby wiemy, tak? To już chyba każdy sobie zdaje sprawę, że...
Ale witaminy, wiesz, nie są, że tak powiem, działające błyskawicznie. Mogą mocno wspomóc jakby tą główną terapię i one są oczywiście zawsze były, zawsze są i zawsze będą potrzebne, natomiast to nie są terapie, powiedzmy, stricte uderzeniowe. To są zawsze, ja przynajmniej ich traktuję jako terapie pomocnicze, bo zauważyłem, że po prostu to nie przynoszą takiej efektywności, jakby się człowiek po nich spodziewał, mimo całej propagandy, która na ten temat leci. Produkty bardzo potrzebne dla naszego organizmu, ale muszą mieć jakby swoje miejsce w swojej kolejce, tak? A nie na zasadzie, że ja to produkuję, to jest najlepsze na świecie teraz. Ale wracając do twojego pytania, no słuchaj, no z takich technik różnych jest mnóstwo. No, począwszy od tego, że jeżeli kogoś bierze przeziębienie, to przecież może kupić sobie wino, dodać goździków, zrobić tak zwanego grzańca, wypić pół butelki, wypocić się i w zasadzie przeziębienie mija. Równie dobrze można to zrobić, zanurzając się w wannie, dolewając ciągle gorącej wody do granicy wytrzymałości przez, nie wiem, 20-30 minut, ale tutaj ktoś zawsze musi to kontrolować, bo gdyby ktoś omdlał, no to trzeba go z tej wanny wyciągnąć. Raczej nigdy nie słyszałem, żeby omdlał, bo człowiek czuje, jak się czuje, zaczyna czuć, że coś nie tak, po prostu z tej wanny wychodzi. Czy trzeba mieć pół litra zimnej wody obok i chrusnąć na siebie i też szybko wraca to, co powinno. Można zamiast tego można stosować normalną jakąś wanienkę, tak zwany cebrzyk, tak, po staremu, dodać dwie garści soli i tam w tym moczyć nogi, ciągle dolewając z tego wrzątku, też na granicy wytrzymałości, przez średnią pół godziny do godziny, ubrać się ciepło, w tym momencie zrobić normalną, silną herbatę z cytryną i do tego dodać trochę prądu. Czyli tam setkę, 150 wódki i to wypić podczas właśnie ogrzewania tych nóg. Tylko lepiej, żeby tego nie robili ludzie, którzy mają problemy ze sercem. Natomiast bez tego nigdy w życiu nie słyszałem, żeby komukolwiek cokolwiek się stało. Co nie znaczy, że się nie stanie, dlatego musimy być jednak ostrożni. I tu cały czas chodzi o to, żeby się wypocić. Sauna jest świetna na takie rzeczy. To są takie proste, banalne sprawy, które są, tak? Przecież jak mamy zakażenie jakieś, czujemy, że coś z nami nie tak, badania robimy, wszystko jest w porządku i lekarz nie może za nic dojść, o co tam chodzi, to weźmy, napijmy tego wrotyczu zakazanego w Polsce iglistnika, nie żebym kogoś namawiał, tylko mówi, że to kiedyś działało, tak? Dzisiaj prawo mówi, że tego nie wolno pić, bo jest bardzo toksyczne. Ale ja tam powiem, ja piję i jakoś żyję, o dziwo, no nie? Mało tego, jak ktoś chce naprawdę nauczyć się ziołolecznictwa skutecznego, to powinien przede wszystkim wziąć wykaz ziół zakazanych w Polsce i od tego zacząć. To są zioła najbardziej efektywne, naprawdę. Kolejną rzeczą, którą można zastosować przy przeziębieniach, to jest na przykład liście maliny, lipy, bzu czarnego, owoc bzu czarnego, który też nas wypoci. Jeżeli mamy na przykład przeziębienie, ale z gorąca, czyli to często, co się nazywa po chińsku atak gorącego lata, czyli jesteśmy w trakcie właśnie lata, gdzieś mocno żeśmy się przegrzali, z tego nastąpiło przeziębienie. To wtedy właśnie Artemisia annuata, o której mówisz, że to jest tej samej rodziny, która leczy tę malarię, ona jest świetnym ziołem ochładzającym. Wystarczy, że wypijesz, przeciętny człowiek o wadze, ja wiem, 60-70 kg, gdy wypije pół łyżeczki wyciągu z tego zioła, to za chwilę czuję, że tak jakby się chłodno w organizmie robiło. I to zioło fenomenalnie działa właśnie przeciw temu zewnętrznemu gorącu, przeciwko też pasożytom działa. Fenomenalne zioło na leczenie przeziębienia w lecie i to na wypocenie się już jesienią, zimą czy wiosną już podałem. Takie proste rzeczy, a tego jest po prostu mnóstwo. Jak się człowiek wgryza w medycynę ludową, to ja już wielokrotnie, że tak powiem, gdybym miał dłuższe włosy, to bym je pewnie sobie powyrywał. Z takiego uznania dla tych wszystkich pokoleń, które to zgromadziły. Bo to jest bogactwo nieprawdopodobne. Ludzie przychodzą na przykład do mnie do szkoły i myślą, że ja będę uczył to jak w innych szkołach, wyczuwania energii rękami, czego w ogóle nie uczę, jakiegoś nacierania jajkiem, czy stawiania, czy robienia jakichś takich półtechnik, jak ja to nazywam. Dlaczego półtechnik? Dlatego, że to są techniki, które mogą być super skuteczne w danym przypadku, ale generalnie to są techniki jakby na niższym poziomie troszeczkę skuteczności, ogólnie rzecz ujmując. I zachodzą w głowę, skąd ja taką potężną ilość materiałów wziąłem, żeby w tej szkole uczyć, który pochodzi z medycyny naturalnej. Ja mówię, przecież wy nawet tutaj naprawdę nie macie 10% tego materiału, co w medycynie całkowicie naturalnej występuje. To jest takie bogactwo. My sobie z tego w ogóle sprawy nie zdajemy, bo nas zakotowano, że jak nas coś tam dolega, to do lekarza i jakąś tam tabletkę i ma nam przejść. No i w wielu przypadkach to przechodzi, zwłaszcza stany początkowe i to jest dobre. No ale musimy troszeczkę, znaczy musimy, nic nie musimy. Jeżeli mamy świadomość tego i chcemy jakby mieć apteczkę na czasy chociażby, które nam ciągle tutaj grożą w eterze, co coś nie będzie działo i w ogóle, no to proszę sobie wyobrazić sytuację, że nie masz żadnej wiedzy na temat takiego prostego leczenia się i nie masz dostępu w tym momencie do leku, bo ich po prostu nie ma. No to co, umierasz? Bo problem jest w tym, żeby się nauczyć, na przykład sok z brzozy na wiosnę oczyszcza, żeby się nauczyć tego, że zaparzona mocna herbata z rumianka jest świetna na zapalenie na przykład spojówek i w ogóle oczu? Czy problemem jest to, że jeśli masz zapalenie ucha, to zamiast brać antybiotyki, możesz po prostu zrobić sobie nawet przegotowaną, tylko wystudzoną wodę normalną, bierzesz łyżkę stołową, tam około 15 ml, dodajesz do tego średnio 15 kropli 3% wody utlenionej, nawet tej zanieczyszczonej ze sklepu, jedna pipetka do ucha, leżysz 5 minut, i robisz to 3-4 razy dziennie przez kilka dni i zapalenie mija. Czy na przykład kwiatek, który nazywa się generalnie w potocznie cytrynka. On ma taki zapach właśnie takiej cytrynki. Normalnie bierzesz liścia, to ostatnio wypróbowałem, bo żona rozrościła, bo nam to powiedziano, że takie coś działa, wcześniej o tym nie wiedziałem. Bierzesz normalnie liścia, trochę go, wiesz, przymęczysz, wkładasz go do ucha i okazuje się, że w nocy mnie coś zaczęło ucho boleć, a zawsze przeziębienie, czy jakieś zatoki, czy katary zaczynają się w kanale usznym. Więc jeśli coś tutaj czujesz w którymś kanale, że jest nie tak, to działaj natychmiast, to natychmiast powstrzymasz postęp choroby. Więc jak tylko rano wstałem, to od razu wziąłem liść tej cytrynki, zmiałem, włożyłem do ucha, na noc to samo, na drugi dzień to samo i sprawa się zakończyła. To są takie proste rzeczy, które możesz mieć w domu, tu nie trzeba szukać. Przecież aloes też możesz mieć w domu, tak? Który świetnie działa na przykład na trawienie. Na trawienie działa świetnie mięta. I znowu dziurawiec po raz kolejny, tak? No więc nie trzeba tych ziół mieć 500, tylko jak przemyślisz sprawę, to na taką szybką pomoc wrotycz, glistnik już masz na pasożyty, tak? Jedną z głównych przyczyn wszelkich chorób, nie jedyną, bo niektórzy myślą, że to jest jedyna przyczyna wszystkich chorób. Nie jest jedyna. Masz Artemisia annua, która jest na przeziębienia, czy na jakieś stany zapalne wywołane gorącem. Podałem zioła jak lipa, czy liść maliny, czy kwiat, boże, czy owoc czarnego bzu, który powoduje wypocenie się przy przeziębieniach. Do tego dołożysz jeszcze bańki. No jaka choroba może się rozwinąć? Jak się zagapisz, to może się to rozwinąć na zapalenie oskrzeli czy płuc, ale to się musi zagapić. No i taki sobie, wiesz, taki porobić sobie zielnik, no każdy musi trochę pod siebie, bo każdy ma jakby troszeczkę inną predyspozycję do innych, powiedzmy tutaj, zaburzeń, które mogą go dopaść. No tak porobić sobie taki zielnik, po 2-3 zioła na każde te, w sumie zgromadzisz 20, może 30 ziół najwięcej. Przecież to nie jest problem trzymać sobie 30 paczek ziół w domu. No suche tak. Zioła możesz trzymać przez 5-6 lat.
A jeżeli chodzi o źródła tego, bo często na przykład wobec suplementów jest taki zarzut kierowany, że w sumie nie do końca to jest sprawdzane i nie wiadomo, której firmy w związku z tym kupić, bo może to być albo zanieczyszczone, albo tam może nie być tyle tej witaminy, co obiecują. Czy z ziołami też tak jest, że one mogą być, nie wiem, pryskane jakieś, kupimy i chcemy sobie pomóc, a jeszcze bardziej zaszkodzimy na przykład, czy jest, nie wiem, jakaś albo jakieś konkretne firmy, czy źródła, czy miejsca, bo oczywiście optymalnie pewnie by było chodzić po lesie i zbierać samemu, ale tego chyba większość naszych widzów nie podejmie się. Więc co? Czy może
Kilka lat temu usłyszałem od pracownika wrocławskiego Herbapolu. Znaczy spotkałem go zupełnie i tak z rozmowy wyszło, że pracuje w Herbapolu. Gdzieś tam zaczęliśmy coś o zdrowiu zupełnie przypadkowo rozmawiać. Przypadkowo, jeśli w ogóle są przypadki. Powiedziałem mu, czym się interesuje. On powiedział, że on pracuje w Herbapolu. Ja mówię, a to super. Mówię, ja kupuję od was zioła. Ten tak popatrzył, mówi, to wiesz co, no może tak nie kupuj za bardzo. I ja mówię, taki zdziwiony, bo mówię, dlaczego? Mówi, słuchaj, no nie powinienem tego mówić, ale jak się tym interesujesz, to jeszcze pomagasz ludziom, to powinieneś to wiedzieć. Niestety jest tak, że jak są lata mokre, to żeby szybciej podsuszyć, powiedzmy, zioła, po prostu pcha się ich do mikrofalówek. Więc ja nie wiem, czy to jest prawda, czy on mi tak powiedział, że mnie, wiesz, na, nie wiem, jakąś reakcję naciągnąć, nie mam zielonego pojęcia. Ale później, co ciekawe, byłem na jakimś kursie zielarstwa i to samo usłyszałem. Zupełnie z innej jakby strony. Więc trzeba wiedzieć o jednej rzeczy, że mikrofalówka wyjaławia wszystko. Wszystko. Więc jeżeli to jest przepuszczane przez mikrofalówki, to nie dziwcie się, jeżeli jakieś zioło nie działa. Dlatego lepiej sobie, przecież są teraz aplikacje w telefonie, że możesz iść na spacer gdzieś tam na jakąś łąkę i po kolei posprawdzasz sobie wszystkie kwiatki, które są jakim ziołem. Wypiszę sobie, mówię, listę 20-30 ziół, to sobie znajdziesz i po prostu wysil się raz na te 5, 6, 7 lat i pozbieraj te zioła, wysusz i masz wjeżdżę o działaniu 100%. No trzeba te 4 litery ruszyć troszeczkę.
Okej, no to jest pewnie, ludzie by chcieli usłyszeć o jakimś rozwiązaniu automatycznym, ale w życiu tak nie jest i w żadnej dziedzinie. Nie?
Uwaga, nie mówię, że tak tam robią, bo ja tego nie sprawdziłem, to było tego z usłyszenia, więc czasem ludzie też różne bzdurne rzeczy mówią, żeby komuś zaszkodzić, to też żeby było jasne, tak? Więc jeśli ktoś ma możliwości, czy ma znajomych tam, no chętnie bym się dowiedział, czy to jest do potwierdzenia, czy to ktoś po prostu zmyślił, bo bym kolejnym razem tego nie powtarzał, gdybym wiedział, że to było zmyślone.
Jasne. Okej, okay, no to idąc dalej, bo tu padło też porównanie trochę do leków, do tego, że one leczą czasem nie, ale w każdej reklamie, czy prawie każdej reklamie leków, ja na przykład czytam, że to słowo objawy tam się pojawia zawsze, a słowo przyczyny się prawie nigdy nie pojawia, że faktycznie one leczą objawy. Ja bym nie chciał chyba zaleczenia objawów, gdybym wiedział, że tak, no, bo to jest jak z bólem, tak? Nikt nie lubi bólu, a z drugiej strony, jakby go nie było, to pewnie byśmy nie dożyli naszego wieku aktualnego, bo już by nas coś ubiło po drodze, bo byśmy nie zwrócili uwagi. Więc to jest potrzebne. No to ja analogicznie chciałem przejść, bo choroby, przeziębienia czy zapalenia wszelakie często wiążą się z gorączką. No i pierwszą rzeczą, którą ludzie robią, a zazwyczaj na sobie, a przy dzieciach to już prawie zawsze, to jest zbijanie tej gorączki. Dla mnie to zawsze, mi się tak na logikę, wydawało mi się to zawsze właśnie nielogiczne. No, w sensie, że co, organizm mi się pomylił i robi mi gorączkę, robi mi 38 stopni, to jest błąd mojego organizmu, on jest jakiś głupi, że ma taki mechanizm, czy co, to on to dla jaj robi, żeby mi zaszkodzić specjalnie, żeby mnie ubić od środka, czy co, spalić, więc... Nielogiczne to mi się wydaje, ale wolę zapytać eksperta, jak to z tą gorączką jest, czy powinniśmy ją zbijać, albo kiedy powinniśmy, a kiedy nie powinniśmy.
No to dokładnie wyjaśniam, wrak to nie wyrok, ale też nie ma problemu, żeby to powtórzyć. No rzecz jest tym, że to jest najlepszy mechanizm, jaki my mamy do pokonania zakażeń. Nie ma lepszego. Zbijanie gorączki jest absolutną głupotą i to mówię wprost. Lekarze się mogą na mnie obrażać albo nie, ale niech się trochę zastanowią oni, czy wszyscy ci, którzy są za zbijaniem gorączki, żeby troszeczkę jakby zrozumieć głębiej to zagadnienie. I jest jakieś zakażenie. Organizm to rozpoznaje jako atak na organizm. Co w tym momencie robi? I ma tam kilka mechanizmów, ale najsilniejszy mechanizm jest właśnie podniesienie temperatury, dlatego że te wirusy i bakterie, one nie mogą przeżyć w podwyższonej temperaturze. Praktycznie tam po 39 to wszystkie padają z marszu. Powyżej 40 praktycznie żadne nie przeżywa, a my dotrwamy jeszcze do 41 stopni, nasz organizm. Mhm. Więc my mamy ten margines tego jednego co najmniej stopnia. Już nie będę tam po przecinku mówił ogólnie, tak? Który nam pozwala na wybicie patogenów i przeżycie. A patogeny już powyżej 40 stopni praktycznie nie przeżywają. Może tam jakaś wyjątkowa cholera się trafi, że 41,1 na przykład przeżyje, tak? Mhm. Więc jaki ma sens? Po pierwsze, zbijanie temperatury i podawanie na przykład antybiotyku, który wiemy, jak rozwala organizm, typu niszczy florę bakteryjną, zaburza system hormonalny, kiedy my mamy mechanizm autentyczny w sobie, który nas potrafi obronić przed tego typu zagrożeniem. Wiadomo, jeżeli jest silne zakażenie, to czasem organizm nawet nie potrafi gorączkować, bo jest tak słaby i nie zwiększy tej temperatury, no to wtedy niespecjalnie możemy coś zrobić, poza tym, że możemy właśnie ziołami, które potrafią tą temperaturę podnieść, jak na chociażby imbir, czy jeszcze ponownie ten sok z owoców bzu czarnego, żeby tą temperaturę postymulować, ale jeżeli to nie działa, to musimy już po te antybiotyki sięgnąć, czy inne środki naturalne, jak olejki eteryczne, które silniej niż antybiotyki potrafią te patogeny zniszczyć. Ja staram się zawsze sięgać po olejki eteryczne. To są najlepsze antybiotyki na świecie, jakie są. Nie ma lepszych. Jeden na przykład olejek, o którym zawsze mówię, w książkach piszę, olejek z oregano, on niszczy około 100 różnych szczepów bakterii i wirusów. Wiadomo, wirusów nie da się zniszczyć, ale można ich, powiedzmy, zdezaktywować i on to robi. Pokażcie mi jeden antybiotyk, który potrafi około 100 różnych szczepów, no krótko mówiąc, skopać po dupsku. No nie ma. No więc zachowujmy tu jakąś logikę. Oczywiście, jeżeli ktoś już ma powyżej 39 stopni, to on już zaczyna mieć majaki, już różne odjazdy się pojawiają, to nie jest absolutnie przyjemne. Ale dopóki ta temperatura, mówię, nie przekroczy tych 40 stopni, nie podawać po prostu nic przeciwko zbijaniu gorączki. Ewentualnie co robić? Robi się okłady z zimnej wody i ręczników na kończyny, głównie na stopy. Tym potrafi się zbić temperaturę o około pół stopnia, czasem więcej. To powoduje, że człowiek jakby troszeczkę dochodził do siebie, no ale znowu go trzeba, nie można tego cały czas robić, no bo jednak ta temperatura, skoro jest tak podwyższana, to ona jest po coś podwyższana. Organizm nie jest głupi. Głupi są ludzie, którzy po prostu nie rozumieją pewnych mechanizmów i zjawisk, które w organizmie się dzieje.
To pokazuje...
Bez obrazy kogokolwiek. Ja mówię tu nie o konkretnym człowieku, o pewnej głupocie, która na rynku obowiązuje, tak, że tak powiem. Nie? Albo może niezrozumieniu zamiast głupoty, bo żeby się ktoś nie obraził. Wycofuję głupotę, mówię niezrozumieniu.
Znaczy, a ja bym jednak wrócił do tej głupoty, dlatego że, bo to jest, uważam, celowo i świadomie wprowadzana głupota na rynek. Tak? To nie jest coś, że że tak wyszło, tylko to są ludzie szkoleni, żeby myśleli w określony sposób i robili pewne rzeczy z dobrem dla czyjegoś portfela, bo to przecież o to chodzi. Ostatnio, jak ktoś nie widział tego odcinka, to warto, żeby zobaczył, bo ostatnio dużo rozmawialiśmy o raku, bo przecież taki jest temat twoich książek, rak to nie wyrok. Natomiast przecież oprócz raka, to co nas zabija poza starością, która w sumie chyba zabija nielicznych, to nas jeszcze częściej zabijają choroby krążenia. Ostatnio widzę niestety wśród nawet znajomych gdzieś tam wysyp takich różnych przypadków od zawałów po... czasem mnie to dziwi, ile takich znanych osób, jakichś przedsiębiorców i tak dalej ma zawały. Oni tego nie mówią, albo w tym programie czasem mówią przed albo po, ale w trakcie raczej nie, bo nie chcą jakichś tam spekulacji podjudzać i tak dalej, ale jednak jest tego trochę, a też coraz więcej znam osób, które gdzieś tam jakieś wylewy, udary, straszne rzeczy, nieprzyjemne. Często te rozwiązania, które im potem proponują, to są albo właśnie jakieś stenty, które gdzieś tam są im wszczepiane i to nie do końca wiadomo, czy to... Znaczy, nie wiem, może trzeba, może nie trzeba, ale wiadomo, lepiej zapobiegać niż leczyć. Co mamy robić, że... Wiadomo, no wiek się zwiększa każdemu, idzie do przodu, młodsi nie będziemy, więc ryzyko też według statystyk jest coraz większe różnych wydarzeń. Co na przykład ja mam zrobić jako człowiek z kryzysem wieku średniego, który w tym roku kończy 40 i zaczynam już myśleć o tych rzeczach, o których w wieku 20 lat bym nie pomyślał, bo wtedy byłem nieśmiertelny i nic mnie nie mogło spotkać, a teraz jak znajomy dostaje udaru, to ja sobie myślę, o kurde, a co jak ja dostanę? Więc co ja mam zrobić, żeby, no nie wiem, czy da się zmniejszyć te szanse do zera, bo jednak coś nas w końcu musi zmieść z tego świata ostatecznie, ale żeby te szanse były jak najmniejsze i żeby to nastąpiło jak najpóźniej.
No wiesz, tutaj jest kilka prostych, nazwijmy to takich myków, które jak się wie, to oczywiście nigdy się nie da w 100% wszystkiego wyeliminować, bo nagle cię, że tak, jak ja to mówię kolokwialnie, pierdyknie cię coś, jakiś potężny stres i ten zawał jednak przyjdzie, żebyś nie wiadomo co robił, tak? Natomiast w wieku 40 lat ja tutaj ze znajomymi, z którymi tam bliżej gdzieś jestem, to wszyscy wiedzą, że jak im mija 38 rok życia, to mają zrobić rzecz następującą. Wziąć sobie tabletki chińskie, na przykład Shillington na oczyszczenie nerek, przynajmniej raz na 2-3 lata.
Shillington.
Shillington, tak. Shillington. O tym piszę w tych książkach. Mają wyczyścić sobie litogróbek hydrokolonoterapią i też co 2-3-4 lata. Potem mają dopiero wyczyścić wątrobę kolejnymi tabletkami, na przykład Lidian, Paisipian. To też w książkach o tym piszę. I w tym momencie, dlaczego jest to tak bardzo istotne? Dlatego, że jeżeli mówimy o w ogóle chorobach układu krążenia, do których się zawał też zalicza, to przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, co tą krew czyści i co tą krew, jaki organ dba o parametry krwi. Okazuje się, że tymi organami to są właśnie głównymi, to są nerki i to jest wątroba. Więc jeżeli my teraz te organy będziemy utrzymywać w należytej, powiedzmy, należytym standardzie zdrowotnym, to dramatycznie zmniejszamy ryzyko tego typu. Oczywiście po czyszczeniu wątroby, jeśli ktoś, i zwłaszcza to około 40, to tobie bym też zalecał i to każdemu zresztą mężczyźnie, bo to jest dla nas bardzo ryzykowny wiek, związany też już z pierwszym, że tak powiem, zaburzeniem hormonalnym, które w tym wieku człowieka dopada. Jeszcze nie czuje się specjalnie coś, ale niektórzy zaczynają już zmieniać kolor włosów, niektórzy czują zmniejszoną energetykę, zmniejszony popęd płciowy, trochę mózg już tak nie pracuje. Niektórzy tego nie czują, jak mają naprawdę dobre dźwięk w organizmie, ale część ludzi, którzy się potrafią obserwować, to czuje. W książkach Rak to nie wyrok, strona 161-162 podałem. A to pamiętam tylko dlatego, że mnóstwo ludzi o to pyta, dlatego już poszukałem, zapamiętałem strony. Innych rzeczy nie pamiętam po stronie. Jest tam przepis z limonką. Jest to przepis na oczyszczenie układu krwionośnego i regulacji całych parametrów krwi. Jeden z najlepszych sposobów, jaki jest. Ale uwaga, on rozgrzewa. Więc jeśli ktoś jest ogólnie ma za dużo gorąca w organizmie, czyli jest to człowiek typu yang, to w tym czasie powinien też brać sobie zioła na lekkie wychłodzenie, lekkie, niezbyt duże wychłodzenie organów, które ta mikstura rozgrzewa. Ciężko powiedzieć, które to będą dokładnie organy, bo jeśli ktoś ma organ na przykład bardziej rozgrzany jelito, to u niego jelito będzie bardziej rozgrzane. Jeśli ktoś ma bardziej rozgrzaną wątrobę, to u niego wątroba będzie bardziej rozgrzana, więc trzeba już celowanie to dobrać. I stosowanie takiego czegoś nawet nie trzeba. Przy ciężkich zaburzeniach układu krążenia stosuje się średnio od 6 do 12 miesięcy. i mówi się, że ten minimalny czas to jest te 6 miesięcy. Ja na przykład stosowałem u siebie miesiąc czasu i widziałem diametralną różnicę w moim zdrowiu, diametralną. Mhm. Więc to sobie można zafundować. To przecież nie kosztuje dużo. Tam składa się 4 składników, dzisiaj to może wszystko kosztuje 20-25 zł na miesiąc. Oczyszcza sobie układ krążenia od podszewki i mało tego, że oczyszczasz, regulujesz parametry krwi. Mhm. Teraz jeśli dobrze oczyścisz nerki i dobrze oczyścisz wątrobek, czyli organy filtrujące i wątroba odpowiada za jakość naczyń krwionośnych, między innymi ona, no to w tym momencie, co cię może dopaść? Mhm. Tak? Jeżeli jeszcze kontrolujesz w miarę sensownie stres, to co cię może dopaść? Jeśli mówimy o udarach, pierwszą rzeczą, którą przy udarze nie wolno robić, to przenosić pacjenta, czyli brać go na przykład na nosze do samochodu i jechać do szpitala. Jest to najgorsze, co się może stać. Dlaczego? Dlatego, że stwierdzono to już ponad wszelką wątpliwość, że podczas jakiegokolwiek ruchu obszar porażenia mózgowego się zwiększa. Więc im więcej jest drgań, wibracji, tym jest gorzej dla pacjenta. Nie wolno go ruszać. Jak on leży na ziemi, bo patrzy na chodniku, niech sobie tam leży. I co w tym momencie zrobić? No trzeba kupić sobie igłę, taką twardą, najlepiej krótką. Ona jest, ma oznaczenie G16 albo G18. Bierze się taką igłę, ściska się, mogę twojej ręki użyć, będzie mi łatwiej. Więc mówię, to będzie trochę boleć i po prostu przekuwam na środku, na opuszku kciuka. Palca. Aha. Nie tylko kciuka, wszystkich palców, dlatego że opuszki palców odpowiadają za nasz, ogólnie ujmujący naszą głowę, nasz mózg. Bo tu mamy coś związanego z ciśnieniem, nadciśnieniem albo podciśnieniem, bo mamy, bo są dwa rodzaje udaru, tak? Więc ta technika reguluje obydwa typy udaru, który występuje. Przebijamy i wyciskamy jedną, dwie krople krwi. Przebijamy i tak w każdym jeden, dwie krople krwi, jedna, druga ręka. Czekamy 10-15 minut. Jeżeli przypadkowo, co się zdarza jednemu chyba może na 100, jeżeli przypadkowo człowiek nie wraca do normalności, czyli normalnie zaczyna mówić, wszystko widzi, podnosi obie ręce do góry i tak dalej, nie ma jakby skrzywienia twarzy, to przebijamy mu tutaj, gdzie jest kolczyk. Ja nie mam akurat kolczyka, nigdy nie nosiłem, bo to jest zabronione, jakby kto nie wiedział w Biblii, więc takich rzeczy nie stosuję, więc przebija się ucho pod kolczykiem i jeszcze trzeba jedną, dwie kropelki z tego ucha wycisnąć. Gwarantowane wycofanie się udaru w ciągu kolejnych 10 minut, czyli mamy leczenie na udar, totalnie, maksymalnie przy bardzo jakimś groźnym wylewie około 25 minut.
To jest szokujące.
I koniec. Tak? I nie trzeba człowieka brać do szpitala, nie trzeba powiększać jego obszaru porażenia, nie trzeba później spędzać czasu i pieniędzy na wydawanie na jego, nazwijmy to, leczenie mocno chybione w tym przypadku szpitalu, na jakiekolwiek porażenia poudarowe. No wiadomo, to mogą być paraliże bardzo nieprzyjemne i bardzo ciężkie, w zasadzie nie do odwrócenia. Tylko tym prostym sposobem załatwiamy sprawę, że tak powiem, w ciągu kilkudziesięciu minut na miejscu.
I to jest ciekawe o tyle, że dla osób, które to teraz mózgiem wybuchł, to przecież pogotowie i tak 25 minut nie przyjedzie, więc można zadzwonić i czekając, no to nie szkodzi, tak?
To musimy mieć jeszcze świadomość tego, że w Polsce tkanki ciągłej nie ma prawa przebijać nikt poza lekarzem, pielęgniarką, ratownikiem medycznym. Więc jeśli my na przykład widzimy takie, ja bym się na przykład nie wahał, bo ja wiem, co robię. Więc nawet gdyby mnie później podali, na przykład pogotowie, które przyjedzie, by powiedziało, no facet, ale ty nie masz uprawnień, na przykład do tego typu rzeczy, i oddając sprawę do prokuratora, miałbym przekichane. Ale i tak bym to zrobił, bo bym wiedział, że uratuję człowieka. Więc trzeba mieć
przebicie palców komuś, tak?
Tak, przebicie w ogóle na skórkę, nie masz prawa tego robić, gdy nie jesteś jednym z tych trzech zawodów w Polsce. Tak to mądrze wymyślono. W Anglii bez problemu na przykład skończyłeś szkołę naturopatii, idziesz sobie na kurs podawania dożylnego, musisz tam oczywiście kurs zrobić, zdać egzamin i możesz ludziom podawać wszelkie środki dożylne. W Niemczech chiropraktyk, czyli naturopata tamtejszy, po szkoleniu, po uzyskaniu dyplomu, nie będąc lekarzem, pielęgniarzem, może podawać środki dożylne. W Polsce nie można nam na skórkę przebić. I niech mi ktoś powie, że to jest zrobione dla dobra ludzi. Ja nie mówię, żeby każdy, który nie ma o tym zielonego pojęcia, podawał środki dożylne. Niech to będzie na zasadzie takiej, że musisz przejść szkolenie, żebyś ty wiedział, tak? Ale jak przeszedłeś szkolenie i nauczyłeś się, dlaczego masz tego nie podawać? Bo tylko co, lekarze mają pieniądze w prywatnych klinikach i gabinetach brać dla siebie i nikomu tych pieniędzy się nie dzielić dla ludzi potrzebujących? W związku z tym mogą duże ceny dyktować?
No to jest ciekawe, bo to jest robione zawsze w takiej otoczce tego, że no bo lekarz, bo to profesjonalnie, a wszyscy inni to wtedy są szarlatani, oszuści i tak dalej. Można powiedzieć, świetnie rozkminiony biznes.
Nie, no biznes jest fenomenalnie poukładany, ale dla bardzo wybranej wąskiej grupy ludzi, która idzie dokładnie, że tak powiem, z przykazaniami, które tam barba papa wymyślił, więc jak robisz tak, to jesteś w biznesie, zarabiasz.
A myślę, że warto pamiętać o tym, że musimy sobie przecież umieć też pomóc, bo pandemia, o której już chcemy zapomnieć, to przecież pokazała, że zabroniono leczenia wszystkich chorób poza jedną, której w zasadzie to bardziej traktowano ją niż leczono, bo też nie leczono. Także no i kto miał pecha, no to i chorował na coś innego, no to był i tak zostawiony sam sobie, więc tak to w życiu jest. To ja chciałem teraz zapytać, bo padł temat dożylnego wstrzykiwania różnych substancji. Chciałem wrócić trochę do tych witamin, bo jest teraz moda na wstrzykiwanie witamin w dużych ilościach dożylnie, na zasadzie, że jednak doustnie za mało tego jest, za mało się to wchłania. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy warto się na takie zabiegi wybierać od czasu do czasu? Czy to w sumie przereklamowane? Ja nikogo nie znam, komu by to zaszkodziło. Natomiast też nie znam takich osób, które by powiedziały, no poszedłem 3 razy i moje życie się totalnie zmieniło, więc ciekawi mnie.
Czyli dobry biznes, nie szkodzi, nie pomaga, a daje nadzieję. Powiem tak, jest to na pewno dobre, są to na pewno dobre rzeczy, pod warunkiem, że człowiek tego potrzebuje. To nie jest tak, to nie są rzeczy pod tytułem, że a dobra, dzisiaj wstałem rano i ja pewno potrzebuję jakieś tam witaminki, to pójdę sobie na wlew dożylny, no po co? Mhm. Czy z tego typu rzeczy można swobodnie dostarczyć sobie doustnie? Mhm. Numer 1. Ci, którzy skończyli we właściwych miejscach naukę podawania dożylnego różnych środków, to doskonale wiedzą o tym, że te środki podaje się głównie po to, żeby przez krótką chwilę postymulować pewne działania, pewne mechanizmy w organizmie. Postymulować, powtórzę, przez krótką chwilę, niedożywotnio, czy nie miesiącami. No chyba, że ktoś jest naprawdę w takim stanie zdrowotnym, że rzeczywiście potrzebuje kilka miesięcy, bo takie przypadki też są, tego stymulowania. Normalnie przecięty człowiek, który na przykład, załóżmy, złapał przeziębienie i to przeziębienie jest nieustępliwe. No taki ktoś, jak pójdzie na przykład zabieg podawania dożylnego, tej no łatwo dostępnej dzięki tutaj Jurkowi Ziębie w Polsce witaminy C, 2-3 razy, to praktycznie już po drugim zabiegu powinien być zdrowy całkowicie. Mhm. Ja zawsze tutaj, bo akurat też się uczyłem podawania dożylnego w Stanach Zjednoczonych, więc ja znam, jak podaje się ozon, nie metodą tą starą europejską, która jest półefektywna, bo Niemcy ją przerobili od woku wzięli na tym poziomie, zostali. To są metody sprzed 15 lat. Tylko znam te nowoczesne metody i nowoczesne techniki. Więc to wszystko jak najbardziej jest potrzebne i jest skuteczne, ale wtedy, kiedy powinno się je zastosować. Mhm. Nie? Do takiego codziennego czegoś, to typowa suplementacja ustna wystarcza całkowicie. Mhm. Jeżeli na przykład ktoś ma raka, no to w tym momencie siłą rzeczy, no nie wystarczy mu podanie czy to wody utlenionej dożylnie, oczywiście woda utleniona w Europie jest zabroniona, bo przecież dlaczego ma być dozwolona, wystarczy, że jest w Ameryce Północnej dozwolona, więc jak ktoś potrzebuje, co poleci do Ameryki, sobie to weźmie, no nie? To, wiesz, biznes jest fenomenalnie wyliczony. Czy weźmie wlewki z ozonu, tylko tu ostrzega, w Polsce nie ma dobrych maszyn, bezpiecznych maszyn, mimo tego, że mają dopuszczenie do obrotu medycznego, do stosowania, do ozonowania właśnie no, chociażby tutaj krwi, czy tej wody fizjologicznej. I tutaj mogą się producenci na mnie obrazić, ale nic przeciwko temu nie mam, żeby się obrazili, bo może zaczną w końcu myśleć i może zrobią w Polsce właściwą komorę, w której wytwarza się ozon. Jeśli ona nie jest właściwa, z właściwego kwarcu, potrafi uwolnić wszelkie cząsteczki, które potem są pompowane w człowieka. Mnie kiedyś jeden lekarz, który robił wlewy ozonowe, ja mu tam pacjentów trochę podsunąłem, mówi: Ryszard, coś z tym ozonem jest nie tak, bo tu podaję ludziom, a oni w zasadzie czują się chyba trochę gorzej niż się czuli. A ja mówię: jaką masz maszynę? No jakiegoś tam polskiego producenta. Mówię: to wiesz, to popatrz, gdzie śmietnik i ją tam, a kup sobie ze Stanów tą i tą maszynę. Ta maszyna, którą mam, kosztuje ponad 20 tysięcy złotych, ale ona ma właśnie tą komorę z właściwego kwarcu, który powinien być, ze właściwego szkła, gdzie nie utlenia żadnych związków. Ja wyobraź sobie, jak się o tym dowiedziałem, że takie maszyny są w Polsce, zadzwoniłem do jednego polskiego producenta i pytam go, z czego te komory są zrobione. O, te komory są zrobione ze stali nierdzewnej. Przecież ozon utlenia stal nierdzewną. Ale według tego gościa nie utleniał. Więc ja mu mówię, że to utlenia. A co pan opowiada? My wiemy, że nie utlenia. No to ja już widzę, że o, zaczyna być problem komunikacyjny jakiś tutaj. Mówię: dobrze, a jaki uszczelniacie? No uszczelniamy silikonem. Ja mówię: słucham? Więc wyobraźcie sobie teraz taką mieszankę po polskim aparacie. Mam nadzieję, że to poprawili. Ale to jest rozmowa sprzed, ja wiem, 7-8 lat, jak rozmawiałem z nim. Wyobraźcie sobie teraz taką mieszankę, że człowiek idzie na przykład na ozon i ktoś ma do dyspozycji polski aparat, który ma komorę nie ze specjalnego szkła, które nie reaguje w ogóle z ozonem, tylko ma ze stali nierdzewnej, która jest utleniana przez ozon, na dodatek jeszcze ma jakieś tam, nazwijmy, boki, tak wiesz, obrazowo to określmy, te uszczelnienia wykonane z silikonem, który silikon jest tak rozkładany przez ozon i ten syf jest pakowany człowiekowi później do żył. Jak on się może po tym dobrze czuć? Mhm. Nie? Ale moją najlepszą techniką, jaką uważam, to jest woda utleniona. Bardzo prosta, jest w Ameryce Północnej jest zwana białą chemioterapią. Dlaczego białą chemioterapią? Dlatego, że w przeciwieństwie do chemioterapii ma zerowe skutki uboczne. Mhm. Po drugie jest o wiele, ale to o wiele, wiele, wiele bardziej efektywna od chemioterapii. Czyli na wszelkiego rodzaju nowotwory jest to fenomenalny lek. Ale w Polsce bardzo ciężko kupić dzisiaj na przykład wodę utlenioną 30%, bo wiadomo, że jak ktoś wie jak, to z wody utlenionej 30% może zrobić bombę. Więc nie kupisz. Po prostu w Europie zabroniono. To jest działanie przeciwko terroryzmowi, ale że te politycy skurczybyki terroryzują wszystkich, Unia Europejska depcze po nas jak po kurcze futrze z jakiegoś barana, to jest w porządku, ale to, co jest lecznicze, jest niedozwolone.
To jest niestety ta polityka, wielkie biznesy i straszne rzeczy, ale radzić sobie trzeba. No to teraz tak, bo to jest wszystko niesamowicie...
Ale pozwól, że dokończę. Z tą wodą utlenioną, bo podawanie jest no w sumie banalnie proste, tak? Stosunki podaje też w książkach, jak to nie wyrok. Jeśli ktoś miał jakiegoś znajomego w Stanach, a to przecież przy takiej populacji Polaków w Stanach Zjednoczonych bardzo łatwo znaleźć kogoś, kto zna kogoś, to tam może mu bez problemu taką czystą wodę do podawania dożylnego kupić, może to spokojnie mu to przysłać, no i będzie miał dobry produkt w domu i tyle, nie?
Bo tak jak rozumiem, musi być dożylnie, tak? Bo wiem, że był temat kiedyś picia wody utlenionej i bardzo on był taki emocjonujący.
No on tak, że tak powiem, doustnie nie działa to aż tak dobrze jak dożylnie. No działa też, ale nie aż tak dobrze.
I to też dla upewnienia działa bardziej już lecząco niż zapobiegająco? Czy ktoś, kto chce uniknąć raka, może sobie takie coś, czy powinien robić?
Ja ci powiem tak, ja przeciętne przeziębienie, które, czy grypę, które mnie tam gdzieś, jak każdego dopada, leczę w ciągu półtorej godziny, czy tam godziny, tyle trwa wlew dożylny z wody utlenionej. Koniec, kropka. No więc ja tego nie stosuję jakby zapobiegawczo, bo przeciwko czemu będę zapobiegał? Jak mnie coś dopadnie, no czuję, że mnie bierze, no to wtedy jak znajdę żyłę, bo nie zawsze znajdę, tak? Bo jak mówię, nie pracuję fizycznie, te żyły się pochowały gdzieś tam głęboko. Ale jak znajdę żyłę, to od razu pakuję wodę utlenioną i praktycznie to przechodzi nie po pierwszej, to po drugiej dawce.
I dla pewności za żadnym z tych razów, że tak powiem, nie umarłeś.
No jak widać. Jest tak cholernie szkodliwa według, wiesz, wszelkich doniesień medycznych, jest tak niesamowicie szkodliwa, że patrzenie na nią prawdopodobnie pozbawi cię wzroku, a ja ją szykuję do sobie do żylnia, no i czuję się tylko dobrze. No to no, ja nie wiem, gdzie to niebezpieczeństwo jest, tak? No. Pojedźcie do Ameryki Północnej, idźcie do jakiegokolwiek naturopaty, powiedzcie, że chcecie mieć kroplówkę z wodą utlenioną, to on się nawet nie zdziwi, po prostu was zapyta tylko, a skąd żeście o tym pomyśleli, ewentualnie was o to zapytano, nie? A nawet często nie zapyta, bo wie, że to jest niezwykle bezpieczny zabieg i dotleniający, że tak powiem, nasz organizm, więc on po prostu bez pytania ci to praktycznie da. Jest totalna różnica świadomości i możliwości, jakie mamy tu i tam.
Okej, okay. Teraz chciałbym odbić trochę w inną stronę, bo ona jest nietypowa, a jednak wydaje mi się, że ważna. Każdy z nas chce być zdrowy i większość chce być też piękna, przystojna, zwał jak zwał. I niektóre osoby w związku z tym robią więcej. Na przykład kobiety się malują, co jest w sumie naturalną sprawą, natomiast doczytałem, choć to było już lata temu, jak doczytałem, więc nie pamiętam, czy nie wiem, czy nie pomylę liczb, ale coś tam było, że przeciętnie kobieta połyka 1,5 kg szminki rocznie.
Kosmetyków.
Kosmetyków, tak, więc to od razu daje do myślenia, bo połknięcie to jedno, ale dwa, że przecież ta twarz jest cała pokryta przez cały dzień, często różnymi podkładami, czymś tam, rozświetlaczami, pudrami, nie wiadomo czym, a oprócz tego jeszcze coraz popularniejsze, co widać na ulicach, choćby są różne zabiegi powiększania, wstrzykiwania różnych rzeczy. Jak uważasz, które z takich rzeczy, na które warto bacznie zwrócić uwagę, a które po prostu mogą być i jakoś tam specjalnie nie zaszkodzą?
Co tutaj zrobić? Wiesz co, powiem tak, szkoda mi ludzi, którzy mają takie podejście i bardzo się na nim koncentrują, jakby to tak jakby to jest swego rodzaju krzyk rozpaczy pod tytułem robię wszystko, żeby zatrzeć oznaki starzenia się. No po prostu mamy określoną długość życia maksymalną, jaką możemy mieć. Niestety jest zmiana z roku na rok coraz gorsza i to u każdego i pewnych procesów nie da się wydłużyć czy powstrzymać. I kolejna rzecz, którą tutaj bym zwrócił uwagę, to nie jakieś tam botoksy, które przez ile kobiet jest częściowo gdzieś tam sparaliżowanych po botoksach, to o tym się głęboko, głośno nie mówi. Tylko się zawsze mówi, że to jest wszystko bardzo bezpieczne. Piękno wynika ze środka, nie z zewnątrz. Więc jeżeli mamy na przykład chorobę skóry, jeśli będzie skoncentrujemy się na leczeniu choroby skóry maściami, nie wiadomo czym tam, to ją możemy ewentualnie tylko troszeczkę schować, natomiast cały mechanizm, który w środku się kręci, wywołuje tą chorobę skóry, w organizmie się kręci. Mhm. Dlatego dermatolodzy są tak bardzo mało skuteczni, bo oni tylko patrzą na skórę, nie patrzą jak w środku regulować rzeczy. Mhm. To jest po pierwsze. Idąc tym tropem, jeżeli nasze piękno i nasza jakość skóry wynika ze środka, z tego wynika bezwzględnie, to należy dbać o to, żeby wszystkie funkcje w organizmie bardzo dobrze pracowały, żeby była równowaga w pracy wszystkich organów. I w tym momencie można sobie ewentualnie wziąć komórki macierzyste, żeby jakby przedłużyć i telomery, które mamy, które jakby przedłużają nasze życie i dobrą jakość. Trzeba dbać o jing nabyty i wrodzony, czyli tą energię pierwotną, która daje nam tak zwanego kopa do działania. Mhm. I jeśli to wszystko fajnie zgromadzimy, to możemy rzeczywiście ten wiek biologiczny wycofać sobie bez większych problemów tylko tym sposobem, co powiedziałem, o co najmniej 10 lat. Czyli będziemy wyglądali młodziej, będziemy się czuli młodziej i jakiekolwiek badania będziemy robili, to jeśli lekarz jest kumaty w tym temacie, to powie, no tutaj to ma pani badania na przykład dla 45-letniej pani, powie, to pani ma tutaj wyniki takiej 35-letniej kobiety. Mhm. I to wtedy cieszy, a nie to, że narzucisz na siebie kilo tapety i chodzisz z tym i jeszcze we wszystkich odcieniach, jakie tylko są możliwe, bo taka ponoć wtedy jesteś piękna, no nie? Przepraszam, że to tak może ująłem jakby brutalnie troszeczkę w tym momencie dla pań, no ale tak jest prawda.
No i wtedy też przyjmujemy mniej witaminy D, tak, przez to, bo to chyba, tak mi się wydaje.
No przede wszystkim witaminę D w naszym klimacie to gdzie bierzemy? Przez twarz, no bo ona jest wystawiona na te pierwsze promienie słońca. Oczywiście, że tak, bo już nawet nie chcę tu wchodzić w to, jak bardzo obciążone są organy nasze wydalnicze, bo przecież to, co wchodzi przez skórę z tych wszystkich farb, no to musi być w jakiś sposób zmetabolizowane i usunięte z organizmu. Mhm. A to, co nie zostanie usunięte, to jest pierwsza przyczyna do jakichkolwiek później chorób. U jednego to trafi na jakieś torbiele u kobiety, czy jakieś cysty na macicy, czy gdziekolwiek indziej, ale kobiety w ogóle tego nie kojarzą. A co tam, ile takich miałem pacjentek, przyszła pomalowana jak pisanka i mówię, pierwszą rzeczą, jaką pani powinna zrobić, to wyrzucić wszystkie farby, nigdy do niej nie wracam. No co, pan zwariował? Mówię, a cysty, które pani ma, pani myślisz, że skąd między innymi mogą się wziąć? Ja nie mówię, że na pewno z farby, ale to jest jedna z przyczyn, które mogą spowodować. Dlatego, że to jest nadmiar toksyn, który jest nieusunięty, gdzieś tam kumulowany, potem następuje jakaś inicjacja tego procesu i to się może na przykład w jakąś tam cystę przerodzić, czy może też w jakiegoś raka. No ale do kobiet to nie. Dla kobiet ważne są włosy, paznokcie i żeby nie było widać zmarszczek. No więc to troszeczkę trzeba zmienić tutaj jakby postrzeganie samej siebie. I jeszcze raz powtarzam, piękno wynika ze środka. Jeśli ktoś ma fajne usposobienie, nazwijmy to fajną duszę, radosną, życzliwą, to samo to już powoduje, że nie ma tych napięć na twarzy, tego marszczenia się skóry, tylko człowiek ma naciągniętą twarz, bo jest radosny, zadowolony, rozsiewa to wokół siebie, tak?
Uwaga, uwaga, szybkie ogłoszenie. Jeżeli chcecie sobie powtórzyć najważniejsze wnioski z tego dzisiejszego odcinka, pamiętajcie, a może sprawdźcie, dowiedzcie się, że pod tym nagraniem jest PDF do bezpłatnego pobrania, gdzie przygotowaliśmy dla Was kluczowe notatki, kluczowe postawy sukcesu, kluczowe strategie, które możecie sobie wydrukować, powiesić gdzieś na lodówce, powtarzać, ćwiczyć, wdrażać w swoim życiu. Także zerknijcie pod to nagranie i pobierzcie PDF-a.
To nawet widać po niektórych starszych osobach, jak mają takie zmarszczki, że widać, że się całe życie uśmiechały i jej faktycznie aż miło patrzeć. No ale to znowu zahaczamy o tak naprawdę kolejne koncerny, tylko tym razem inne, tak, które prowokują to, żebyśmy się czuli zawsze niewystarczający, brakujący, wybrakowani, jacyś zepsuci i tak dalej, ale na szczęście ich produkty mogą nas ocalić, ale jakoś nie ocalają, bo potem się okazuje, że z tym wszystkim wcale nie czujemy się jakoś specjalnie.
Ale zauważ,
lepiej,
jak to jest fenomenalnie robione podprogowo. Sama ilość reklam, że to ci wygładzi skórę, to usunie zmarszczki, to usunie plamy, to ci podświadomie wciska, że ty jesteś niedoskonały. Mhm. Nie?
Dokładnie.
I w tym momencie, jeżeli ktoś nie potrafi tego wychwycić i tego dystansu złapać, no to chodzi w to, a tu kupię taki krem, bo to o już jakieś się zmarszczki na rękach zaczynają, jakieś nie wiadomo co, tak? Już panika się zaczyna robić podświadoma. Jest to tak fenomenalnie robione podprogowo, że jestem pełen podziwu dla ich umiejętności, że tak powiem, sprzedaży. Mhm. Gdybym nie tak umiał moje książki sprzedawać, to dzisiaj bym już nie wiem ile milionów sprzedał. No nie? Każdemu powinienem chyba grozić, że ty na pewno dostaniesz żaka, kupuj moje książki.
No zbyt pozytywny tytuł, rak to nie wyrok, to nie no tam, no, umrzesz, jak tego nie przeczytasz. No, może coś takiego. Natomiast przy tej urodzie to jeszcze mi się pojawił temat, który jest coraz bardziej popularny, z jakiegoś powodu, nie wiem, no ale wróciła, albo pojawiła się moda na tatuaże teraz, no więc... No nie będziemy może mówić o tych osobach, które już mają, no bo chyba z tym niewiele zrobią, ale pewnie wiele osób się zastanawia albo będzie się zastanawiać. Moja wiedza w tym jest praktycznie zerowa, natomiast czytałem taki nagłówek dosłownie, że tatuaż to jest ingerencja w układ nerwowy, a to brzmiało źle. Więc chciałem ciebie zapytać, czy tatuowanie się, zostawiając już te kwestie urody, czy to ładniej czy nieładniej, no to każdy sobie niech sam tam zdecyduje, wiadomo, ale tak typowo zdrowotnie. Czy tatuaż jest dla człowieka jakimś zagrożeniem zdrowotnym, czy to nie ma specjalnego znaczenia?
W zależności jak to głęboko pójdzie, tatuaż przez organizm jest traktowany jako blizna. Każda blizna, jaką mamy na naszym ciele, powoduje zaburzenie przepływu energii, czy to powierzchniowej, czy tej głębiej, czy już na meridianach, w zależności jakie to było cięcie. A każde takie zaburzenie przepływów wcześniej czy później raczej ma szansę doprowadzić do jakiegoś kolejnego, silniejszego zaburzenia, więc raczej nie ma sensu tą drogą iść. Mhm. Nakładanie na siebie jakichś tatuaży tego typu historii może spowodować właśnie zaburzenia zdrowotne i to bardzo głębokie i no później praktycznie no nie ma tego jak usunąć, no bo to już jest, tak? Nawet jak zdejmiesz, to będzie jeszcze większa blizna po tym tatuażu, więc nie ma tego jak usunąć. Tak naprawdę, żeby to było zdrowotne dla człowieka. I już tu nawet nie chcę wchodzić w głębsze tematy pod tytułem, że w Biblii pisze, że to jest obrzydlictwo dla Pana, tak? Więc my nie powinniśmy, wierzący ludzie, w żaden sposób robić tego typu rzeczy, jak tutaj mówimy o tatuażach, gdy to jest przewidziane dla pogan. To tym mamy się różnić, że my mamy mieć ciała takie, jakie nam Bóg dał, a nie ich w taki sposób gdzieś tam upiększać. Więc biorąc to wszystko jakby razem, no to już proszę sobie samemu odpowiedzieć, czy ktoś jest po tej stronie wierzącej i w związku z tym nie chce się i nie będzie tatuował, czy ktoś ze względów zdrowotnych tego nie będzie robił. No na pewno to, co powiedziałem, nie jest jakby kołem na młyn dla wszelkiego rodzaju gabinetów robiących tatuaże, no ale to jest ich problem w zasadzie, bo skoro robią takie rzeczy, no to robią dlatego, że są ludzie na to chętni, tak? Ludzie, którzy są chętni, to są tak, albo nie mają o tym żadnej wiedzy, tylko chcą sobie jakieś tam motylka czy coś innego tam wytatuować, bo wydaje im się, że to ich tam w jakiś sposób dopieści, tak to nazwijmy, no ale tu znowu też już nawet nie chcę, bo też pewne połowa ludzi by się obraziła na mnie, ale no, trzeba jakby tą iskierkę wrzucić. No powiedzmy tego typu rzeczy, jeśli człowiek czuje, że powinien robić, no powiedzmy coś w naszej psychice, są jakieś programy, które powodują jakieś nasze, no nazwijmy to niedowartościowanie, dopieszczenie i poprzez tego typu techniki chcemy się, krótko mówiąc, jakby tutaj lepiej poczuć, więc najpierw by tu należało może przyglądnąć się, co w tej naszej psychice, jakie programy mamy zakodowane z całego domu rodzinnego, który jest spadkobiercą poprzedniego domu rodzinnego, poprzedniego i tak dalej, czyli sprawy pokoleniowe. W którymś pokoleniu coś tam zostało takiego zrobione, że u nas to zaowocowało tym, że chcemy na przykład wytatuować sobie, nie wiem, gęś, orła, cokolwiek tam nam na myśl przyjdzie, tak? Więc ja bym zaczął tu od tej strony psychologicznej, żeby sobie tutaj porządek zrobić. Zaraz pewnie będziemy pisać komentarze, sam sobie, Ciulu, zrób porządek z twoją psychiką. No nie, to pozdrawiam tych, co tak napiszą.
Ale chciałbym zobaczyć faktycznie kogoś, jeżeli ktoś ma gęś wytatuowaną, to podeślijcie linka, bo to musi wyglądać przeciekawie.
Ale to wiesz,
nie, wyobraziłem gęś.
Ale wiesz, to już nie ma znaczenia, co się tatuuje, bo każdy no tak wybiera to, co jemu się wydaje, tak? Tak. Natomiast jak powiem ku swojej radości, gdy już ludzie sobie zrobili te tatuaże gdzieś tam w młodym wieku, gdy później z nimi rozmawiałem, to w zasadzie z tych, co ja przynajmniej spotkałem, to w zasadzie każdy był zażenowany, że był młody i głupi, że to zrobił, teraz żałuje. Mówił, bo to mu jest do niczego niepotrzebne, tylko go szpeci, bo nawet jak gdzieś pójdzie w towarzystwo ludzi, którzy jakby no nie mają nic na ciele, i gdzieś pojadą na razem na wakacje czy coś, no to nikt mu jakby wyrzutów z tego powodu nie robi, że ma, ale mówi, no niejednokrotnie zauważyli spojrzenia, które no widać było, że innym się to niespecjalnie podoba, a to była grupa znajomych, więc no wszystko trzeba w zasadzie wziąć pod uwagę w takiej sytuacji. No jeśli ktoś jest odlotowy, zrobi sobie 50 pierścionków, że tak powiem, wszędzie i jeszcze sobie jakieś tam, nie wiem, materiały pod skórę poszczepi, żeby się upodobnić do kogoś tam czy do czegoś, no nie? I jeszcze się potatuuje, to nic nie można takiego powiedzieć. No jego życie, jego wolna wola ma prawo to robić, tak? Tylko czy on sobie zdaje sprawę jakby z wszystkich konsekwencji, z czego to wynika.
No tak. Pojawił się temat znajomych tutaj, wyjazdu ze znajomymi. Jest na Netflixie dokument o stulatkach, czyli o błękitnych strefach, tak naprawdę tam, gdzie ludzie żyją najdłużej, tak, we Włoszech, w niektórych regionach, na Okinawie, Japonii i tak dalej. No i to, co jest tam charakterystyczne, poza dietą i tymi wszystkimi rzeczami takimi już można powiedzieć oczywistymi, to są relacje. I nie mówimy o relacjach poprzez gadanie na jakichś messengerach i Facebookach, WhatsAppach, tylko prawdziwe relacje, spędzanie czasu z ludźmi. Co mógłbyś w tym temacie powiedzieć? Czyli no nie, że warto mieć znajomych, bo to fajne, bo to każdy jakby z nas wie, tylko że relacje kontra zdrowie. Czyli co ma piernik do wiatraka, czy coś faktycznie ma, czy nie ma?
No moim zdaniem, jeśli nie ma dobrych relacji, to też zdrowie się wcześniej czy później będzie sypało. My jesteśmy zwierzętami stadnymi, czy chcemy, czy nie. A to mówi nam, że powinniśmy mieć relacje ze swoim otoczeniem. Problem jest taki, że no dosyć trudno, jak każdy chyba to wie, znaleźć sobie gromadkę znajomych, którzy no są mniej więcej na tym samym jakby poziomie świadomości. Bo problem jest tym, że jeśli ktoś jest na wyższym poziomie świadomości, to ciężko mu kolegować z kimś, to będzie tylko na przykład fanem silników spalinowych i jego całe życie to będą silniki samochodowe, spalinowe i w ogóle i wszystko o tym będzie wiedział, ale będzie totalnym kretynem, jeśli chodzi o całą resztę, no nie? To ciężko się z takim przyjaźnić na dłuższą metę, bo ty na przykład lubisz mówić o ujeżdżaniu byków, na przykład podaję taki wiesz. Więc ty byś gadał o ujeżdżaniu byków, wszystko na ten temat, ale cię z kolei silniki motorowe nie interesują, nie? Więc tutaj chodzi o to, że żebyśmy mieli dobre relacje i związane z tym dobre efekty zdrowotne, to trzeba znaleźć sobie środowisko ludzi, którzy podobnie myślą i mają jakby podobne przekonania i cele. I to jest cholernie ciężkie dzisiaj. Bo powiedzmy tyle wody z mózgu, co robią wszelkiego rodzaju TikToki, Instagramy i to całe dziadostwo, to jest świetny komunikator, tak, świetnie, szybko nam pozwala pewne rzeczy jakby tutaj sobie wymienić, ale jednocześnie jest to zabójstwo naszego intelektu, naszego instynktu i naszych relacji międzyludzkich bezpośrednich. Przecież większość ludzi młodych, którzy spędzają życie na tych TikTokach, oni nie potrafią w normalnym świecie podejść i pewnych rzeczy załatwić, bo mają problem z wysłowieniem się. No przecież to jest tragedia, jakaś to się dzieje. Przynajmniej ja to obserwuję. Więc no, ja bym tutaj sugerował, żeby mocno podnieść nogę, że tak powiem, z gazu, jeśli chodzi o te wszystkie komunikatory. One są potrzebne, tak, używajmy ich. Skoro to jest, używajmy. Dlaczego nie? Ale używajmy w jak najmniejszym zakresie. Jak masz coś komuś do wytłumaczenia, do powiedzenia, to nie pisz 50 SMS-ów, tylko po prostu się z nim spotkaj, pogadaj godzinę, i jeszcze pewnie wpadniecie na milion ciekawszych rzeczy do pogadania, oprócz jakiegoś jednego tematu, który byście tylko wymieniali w tą i w drugą przez jakiś komunikator. To pozwoli wam się lepiej poznać, to pozwoli wam też lepiej ewentualnie może jakieś plany na przyszłość wysnuć, czy to w stosunku tylko do ciebie, czy do kogoś, czy może wspólne plany biznesu, relacji, jakiś cokolwiek. Tego przez suchy messenger nie dasz rady zrobić.
Tak. I ostatnio no, byłem świadkiem takiej sytuacji w kawiarni, że przyszła tam parka, no 17 lat może mieli, bardzo młoda parka, więc wydawałoby się, że to właśnie powinny być takie skowronki, że to nie wiadomo co. A oni siedli, zamówili kawę i siedzieli na swoich komórkach, ale cały czas dosłownie, tam nie było minuty dialogu i potem jak wyszli, no to się śmialiśmy z żoną, że pewnie wyszli, bo im się baterie rozładowały, to szukają pewnie ładowarki, żeby dalej móc ze sobą spędzać czas. Przerażające to było, straszne, żenujące, a jeszcze patrząc na to, co oni tam robili, tak, bo żeby się, nie wiem, umówili, nie wiem, może to byli uczniowie, uczyli na wspólne uczenie, by się z jakąś apką, nie wiem, no może jakoś chciałem znaleźć, żeby to uzasadnić, ale oczywiście nie, no siedzieli na TikTokach, oglądali bzdury totalne, więc było to straszne, no ale to jest ich życie, każdy decyduje o sobie. Natomiast ten temat relacji, no to jeszcze może tak podsumuję, bo w zeszłym tygodniu czytałem taki artykuł, że w Stanach 20 lat temu ludzie w badaniu dostali pytanie, ilu masz takich przyjaciół, że zdradziłbyś im największe swoje sekrety, taka największa twoja tajemnica, że nikt na świecie tego nie powinien wiedzieć, ale oni by mogli wiedzieć. I średnio ludzie mówili, że 3 osobom. I teraz powtórzono to badanie i średnia była 0. Nikt nie zna nikogo, komu powierzyłby swoje sekrety. I to już jest faktycznie przerażające. No bo niby mamy erę komunikacji, tak? Czyli komunikacja wydawałoby się, że to jest związane z ludźmi, a tu się okazuje, że jest to mega powierzchowne i ludzie rzeczywiście nawet jak się spotykają, to nie po to, żeby coś wspólnie porobić, tylko żeby obok siebie posiedzieć przy ekranach.
Widzisz, o relacjach to świadczy na przykład taka prosta rzecz, która jak chyba robiona jakiś sondaż, gdzieś słyszałem na YouTubie, tylko nie bardzo kojarzę, kto to nawet powiedział. Co by się stało teraz wiekowo w Polsce, gdyby wybuchła wojna? To bodajże 70% młodych ludzi powiedziało, żeby natychmiast wyjechało. Ja jestem po tych czasach, kiedy jeszcze nosiłem kałacha na ramieniu i byłem w Wojsku Polskim. I powiem wam jedno, że takie relacje, jakie są na przykład po wojsku, po spędzeniu tam pół roku czy roku, to tych relacji nie da się otworzyć. Ja doskonale na przykład rozumiem, że ludzie, którzy pracują w policji czy w straży pożarnej, oni mają te relacje później do końca życia i mogą na tych swoich kolegów liczyć. Dlaczego? Bo spędzili z nimi mnóstwo czasu, poznali się. I nawet jak się na kimś mówi, a to jest jakiś ciul, ale jak ten ciul będzie potrzebował pomocy, to i tak mu przyjdzie i tą pomoc da. Dlaczego? Bo to się wytworzyły relacje, bo przeżyli coś.
Tak.
Przeżyli jedną, drugą, setną sytuację, dostali razem w kość i tak dalej, i tak dalej. Jaką relację mają dzisiaj ludzie, którzy wymieniają sobie informacje przez Messengera? Przy dzisiaj tragedią jest, jak, kurczę, coś się stało z telefonem i, kurczę, nie może na Messengera wejść. Przecież to jest koniec świata. Przecież jak rodzic nie da dzieciakowi bawić się na telefonie, to jest katastrofa. Gorzej, jakby mu pasem przygrzmocił. No ludzie kochani.
Jest tak niestety i jeszcze tylko zmierzając już do końca, bo to się, bo mówiliśmy o zdrowiu kobiet, o sytuacjach związanych z ich codziennym życiem, natomiast jeszcze temat męski jest, bo też widzę, że chyba faceci mają akurat w tym temacie jeszcze gorzej, bo gdzieś tam te kobiety naturalnie tak lgną do siebie, budują te swoje grupki, gadają o różnych tam rzeczach, natomiast też czytałem takie artykuły ostatnio, że jest taki kryzys, ekstremalny kryzys męskiej przyjaźni, że brakuje takich chłopów, żeby się spotkać i się tak upodlić, ale nie w sensie alkoholowym, tylko w takim, żeby gadać takie bzdury, może nawet prostacko, może wulgarnie, ale jednak, żeby była taka energia, jak to w sumie kiedyś było, a dzisiaj wszyscy są tacy ugrzecznieni, łagodni, delikatni, chodzą w rurkach, bo tak trzeba i faceci już są tacy coraz mniej męscy, można wręcz powiedzieć. Być może z diety, być może nie, ale rzeczywiście tak jest. Ja to przynajmniej widzę po sobie, jak spotkam się gdzieś tam, czy ze znajomymi, czy ze wspólnikami. Jest taka rozmowa, taka bardziej bez tabu, bardziej może siarczysta nieraz nawet i tak dalej. Każdy się potem jednak czuje lepiej. Każdy się czuje lepiej. Nie trzeba do tego nic wypić. Można zwykłą herbatkę czy kawę, ale jednak jak się pogada nawet w taki sposób, który by się nie nadawał do żadnej publikacji na YouTubie, to jakoś potem cały dzień jest lepszy. Po prostu życie bardziej chce. I znam nawet, może jeszcze tylko zanim oddam głos, to tylko znam nawet, ostatnio widziałem taki wywiad amerykański, że był gość, który już był w ciężkim stanie takim mentalnym, że życie już nie miało sensu i tam myślał, czy go nie skończyć i tak dalej. Jego jedyną terapią było to, że zapisał się na jiu-jitsu, bo stwierdził, że tam będzie miał facetów z testosteronem. I to było jedyne, co on zmienił w swoim życiu i mówi, w parę miesięcy on jest jak nowy po prostu. On jest nowym człowiekiem.
Jest taki świetny wywiad na YouTubie, nie pamiętam, kto go zrobił, bo nie zwracam nawet uwagi, powiem szczerze. Polak zrobił to z miliarderem, który mieszka w Anglii i tytuł, jeśli się nie mylę, to było coś takiego, że faceci to pizdy. No polecam każdemu...
Pewnie Dan Pena, bo on takie teksty rzuca.
Polecam każdemu ten wywiad oglądać i rzeczywiście ten miliarder ma, powiem tak, niestety 100% rację. No tacy są dzisiaj faceci, nikomu tam nie ujmując. Po pierwsze, dlatego, że nie wypada dzisiaj, powiedzmy tak, jakby my byśmy się wkurzyli, no to co byś zrobił inaczej? Co byś zrobił, gdybyśmy się wkurzyli, pokłócili i dałbym ci na przykład w dziób?
No, pewnie bym oddał.
No, gdybyś oddał, to by było super. Gdybyś powiedział, nie bij mnie, nie bij i zadzwonił po policję. No nie, widzicie państwo różnicę? Facet, który ma problem, załatwia te sprawy po męsku, po prostu wali w dziób, drugi mu oddaje, i ewentualnie trzeci wkracza do akcji, chłopaki, nie bijcie się.
Tak? I potem zbijają sobie piątki za pół godziny i do
Ale oczywiście, ale oczywiście, tak się wyrabia męską przyjaźń, a nie taka ciota, nie bij mnie, nie bij, nie bij, i po policję dzwoni. Bo naruszyłeś jego nietykalność osobistą. No, no chwila, jakbyś mu tam złamał palec, nie wiem co, no to już każdy w tym momencie zaczyna też inaczej reagować, tak? Ale jakieś męskie rozmowy muszą być. Jeżeli tego nie ma, to jak mamy my być mężczyznami? Kolejna rzecz. Kto zwraca uwagę w ogóle na to, że potężna ilość ksenoestrogenów, które są w organizmie, czyli tych sztucznych estrogenów, nas dosłownie kastruje. Nas dosłownie kastruje i wpływa to na naszą psychikę tak, że my robimy się takimi, no trochę ciotami. Nie? Stajemy się delikatni, jak kobiety, bardzo wrażliwi. Och, ach.
A to dopiero wierzchołek góry lodowej, bo ostatnio usłyszałem śmieszny cytat, że archeolodzy są strasznie beznadziejni, bo tyle set lat już działają, a do tej pory odkopali szczątki tylko dwóch płci. Więc coś nie dają rady na dzisiejsze czasy. Ale to jeszcze...
I to potwierdza teorię ewolucji. Bo skoro nie znaleźli dowodów zaprzeczających teorii ewolucji, to znaczy, że była teoria ewolucji.
No tak. A to jeszcze przeklinanie, bo to może też niepopularny dzisiaj temat, bo nie wypada przeklinać i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że są miejsca i konteksty i sytuacje, w których faktycznie no, nie wypada, ale ja na przykład po sobie widzę, że jak ja faktycznie poklnę trochę, to mi jest lepiej, a nie gorzej. To nie jest tak, że się czuję jakimś tam, nie wiem, nieudacznikiem życiowym i tak dalej. Wiem, że czasem wypada, czasem nie wypada, no i dlatego też w programie jakoś nie jedziemy z tym.
Kto by się podziałał?
No właśnie, bo dlatego, że tu akurat nie wypada. Ale jednak no myślę, że mój wspólnik to ma wszystkie, to miałby skrajnie inne zdanie niż widzowie na YouTubie na ten temat. No ale jednak faktycznie lepiej, jakby sympatyczniej. Może takiego chamstwa trochę zażyć. Czy są jakieś w tym mechanizmy też ciekawe, czy po prostu jednostkowy przypadek, że trafiło na prostaka?
Wiesz, to jest tak, że właściwy poziom testosteronu uwalnia w człowieku taką trochę beztroskę chamstwa. Bo możemy sobie na to pozwolić, bo jesteśmy silni, bo się czujemy, wie, że możemy i to z siebie wyrzucić, tak? I to jest jakby też w pewnym sensie, to ja nie pochwalam tego, chociaż sam przeklinam, nie pochwalam tego, bo to nie jest ładne, wiesz, można się wyrazić w inny sposób i też dosadnie, chociaż ja nie potrafię na przykład bez jakby precyzyjnego włożenia jakiegoś przekleństwa wyrazić się tak dosadnie innymi słowami, jak dzięki temu, no nie? No ale pomijając to jest moja pięta Achillesowa, można powiedzieć, którą chciałbym się pozbyć. Natomiast jak facet od czasu do czasu gdzieś tam sobie tym miechem rzuci, to wcale nie znaczy, że to jest jakieś wybitne hamidło, tylko to znaczy, że dzięki Bogu on jest jeszcze facetem. Tak? No co innego, jak ktoś co drugie słowo używa, no to troszkę może więcej. To już może przesada jest, ale jak gdzieś tam od czasu do czasu przymaści, no nie, powiedziałbym tak, nie powinno się tego robić, bo na przykład język hebrajski w ogóle nie zawiera przekleństw. I można się wyrazić. Więc to, że my używamy przekleństw, to nie znaczy, że to jest coś dobrego. Moją, że tak powiem, idealną sytuacją by było taka, że ja sam nie przeklinam i ktoś nie przeklina, ale potrafimy tak dać ognie, jak trzeba, że wszyscy wiemy, o co chodzi. I nie poprzez ciap, 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 tylko, że tak powiem, słowami wystarczająco, że tak powiem, mocnymi.
Okej. Fajnie, no to ja mam już tylko jedno pytanie, które jest nowym, charakterystycznym pytaniem tradycyjnym, nową tradycją tego programu. Czy jest jakaś technika, metoda zarządzania sobą w czasie, która tak najbardziej wpływa pozytywnie na twoje życie, na twoją organizację, na to, jak żonglujesz tymi wszystkimi projektami?
Akurat w tym przypadku nie mam tak za dużo projektów, bo jakby wyleczyłem się już z dziesiątków, za którymi biegałem i nigdy nie mogłem żadnego dokończyć, bo zawsze czegoś brakowało. No teraz w zasadzie tak mocno zawężyłem mój plan działania, więc to raczej bez większego problemu wszystko jakby tutaj sobie potrafię skorygować. No jaka jest zasada? Zasadę mam taką, że mam plan długoterminowy i w zasadzie wszystko pod niego jest dopasowane na takiej zasadzie, że jak wiem, że mam przyjechać, załóżmy dzisiaj rano, tak, na wywiad do Katowic, co już było jakiś czas temu uplanowane, no to wiem, że to mam zrobić, ale jest ale. Jeżeli po drodze do Katowic uda mi się załatwić kilka jeszcze spraw, które już nie są takie na przykład priorytetowe jak wywiad, no to ich też załatwię. Ale jak się mi nie uda ich załatwić, to przyjadę drugi raz. Co chcę przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć, że staram się wykorzystywać okazje czasowe na to, że rzecz, która gdzieś tam była uplanowana za tydzień czy dwa do załatwienia, jeśli mam teraz moment, czas i mogę to załatwić, to ją załatwiam. W związku z tym jakby odciążam troszeczkę swoją przyszłość. Czyli robię na zasadzie takiej, że nie odkładam na jutro to, co mogę zrobić dziś. Mówiąc nawet inaczej, to, co mam zaplanowane na jutro, staram się zrobić dziś, jeżeli mogę, bez zarzynania się. I to, powiem ci, zaczęło mi się to całkiem fajnie sprawdzać.
Super.
Fajnie. No to myślę, że dzisiaj tona wiedzy, przemyśleń i inspiracji do tego, żebyśmy zadbali o swoje zdrowie, bo to jest klucz. Wszyscy niby mówimy, że to jest najważniejsze, a potem naszymi działaniami pokazujemy jedni, że faktycznie tak jest, a inni, że nie do końca i że człowieka, i myślę, że człowieka dowolnej płci poznać po tym, co robi, a nie co mówi, więc myślę, że dzisiejszy odcinek nas wszystkich zainspirował do tego, żebyśmy zrobili dużo dla swojego zdrowia, żeby zachować je w jak najlepszym możliwym stanie, jak najdłużej, bo to przecież nam wszystkim chodzi, a wiemy, że to potem wpływa na wszystko, więc ja ci dziękuję oficjalnie za podzielenie się tą wiedzą i mam oczywiście prezent w podzięce.
Ja również dziękuję tobie i dziękuję widzom, że jeszcze cierpią, mniej czasem oglądają.
A propos cierpienia, to mamy książkę Wzór na szczęście, którą udało nam się wydać niedawno, także ją ci dzisiaj wręczam. Człowieka, który odnalazł swoje szczęście pomimo śmierci syna, więc bardzo powiedzieć, dziękuję, że metody sprawdzone w ekstremalnych sytuacjach.
Brzmi inspirująco.
Tak,
i zachęcająco.
Gość niesamowity, więc zdecydowanie
pięknie. Bardzo dziękuję.
Warto. Także dzięki jeszcze raz oficjalnie.
Dziękuję.
I tobie życzę powodzenia w realizowaniu twoich zdrowotnych projektów, a nam wszystkim, nie tylko wam, ale nam wszystkim życzę jak najwięcej zdrówka. Wszystkiego dobrego. Cześć.
Do zobaczenia.